Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy w audycji dla małżonków i rodziców. Przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również pana Przemysława, który realizuje tą audycję, i naszego zacnego gościa, Jacka Pulikowskiego, który jest zaangażowany od wielu lat w działalność duszpasterstwa rodzin, jest autorem poczytnych książek i artykułów w czasopismach katolickich, jest popularnym mówcą spotykającym się z małżonkami, młodzieżą, nauczycielami i kapłanami. Serdecznie witamy.
I ja witam serdecznie.
Drodzy Państwo, Dzień Babci, Dzień Dziadka. Pomyślmy, jakie są źródła szczęścia dziadków. Bo że jest to szczęście, to na ogół tak przynajmniej powinno być w planie. Staramy się dobrze wychować swoje dzieci, one też starają się wychować dobrze swoje dzieci i wtedy mają dziadkowie pociechę ze swoich wnuków. I żeby właśnie tak było, no to trzeba sobie pewne sprawy poustawiać. Także Jacek Pulikowski, który na ogół mówi o sprawach małżeńskich, dzisiaj będzie mówił o sprawach pokolenia już, że tak powiem, dalszego, ale też bardzo istotnego. Źródła szczęścia dziadków. Jacek Pulikowski, proszę bardzo.
No więc pewnie jak ktoś słyszy szczęście dziadków, to od razu myśli o wnukach. I to skojarzenie jest niemal automatyczne, ale wcale wnuki nie są i nie mają być największym źródłem szczęścia dla dziadków. Bo są ważniejsze źródła szczęścia od wnuków, to myślę w tej chwili, zaraz to rozwinę, ale tylko je nazwę, najpierw to jest relacja z Bogiem, potem relacja małżeńska dziadków, potem relacja dziadków jako rodziców swoich dzieci, a dopiero potem jest miejsce na wnuki. To, że wnuki są tak bardzo fascynujące, to, że wnuki są tak wzruszające, tak chętnie się z nimi kontaktujemy, to jest osobna sprawa, ale to jest dopiero, jak policzymy, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte źródło szczęścia dla dziadków. Ale jeżeli mamy taką poważniejszą trochę refleksję o szczęściu, w ogóle myślę, że warto tutaj uporządkować pewne pojęcia, ponieważ żyjemy w świecie, który tak bałagani język. Miłością nazywa rzeczy, które z miłością nie mają nic wspólnego. Szczęściem nazywa chwilowe przyjemności. Jest generalne pomieszanie w tym względzie. Więc żeby być dobrze rozumianym, to ja parę zdań postaram się takiego wprowadzenia. Otóż człowiek w ogóle jest stworzony po to, żeby był szczęśliwy. Czytamy w Piśmie Świętym, że człowiek jest jedyną istotą stworzoną dla niego samego. Czyli Pan Bóg stworzył człowieka po to, żeby był szczęśliwy. I taka najprostsza recepta na szczęście to po prostu być jak najdokładniej tym, kim Pan Bóg mnie stworzył i robić jak najdokładniej to, do czego Pan Bóg mnie przeznaczył. I to trzeba po prostu rozpoznać, kim jestem i co powinienem robić. I wtedy i większa będzie czystość bycia sobą człowieka i w tym rozumieniu sobą jako osoba, co robię ze całym sobą i sobą jako osoba działająca, czyli co robię w relacjach z innymi. I będę bliższy planu Pana Boga, tym będę szczęśliwszy. To jest proste jak drut, chciałoby się powiedzieć. I wtedy tak rozumiane szczęście, dość płynnie szczęścia, ze szczęścia na ziemi, przechodzi na drugą stronę. Tak jak to ci, którzy pamiętają, jak dziadkowie pewnie pamiętają, jak umierał Jan Paweł II, to wszyscy czuliśmy, że on po prostu z butami poszedł na drugą stronę, tak jak stał, chciałoby się powiedzieć. Na transparentach, pamiętamy, było wypisane Santo Subito, święty natychmiast i faktycznie w krótkim czasie Kościół ogłosił Jana Pawła II świętym, prawda? Czyli to prawdziwe szczęście na ziemi, czyli krótko mówiąc świętość, jest automatycznie przedłuża się w szczęście wieczne. Natomiast ludzie bardzo często inaczej to pojmują. Dlaczego? Bo nazwano szczęściem, no niestety, aż smutno to mówić, najróżniejsze łajdactwa. Jak będziesz się łajdaczył, odejdziesz od przykazań, to będziesz szczęśliwy, tak? A ale takie szczęście w cudzysłowie, jest absolutnie sprzeczne ze szczęściem wiecznym, prawda? Więc to, co świat oferuje jako szczęście, jest zupełnie do szczęścia, nie jest szczęście, jest nawet niepodobne do szczęścia, jakby drogą przeciwną stroną. I teraz skąd się to bierze? Myślę, że główną przyczyną tego, że ludzie ulegają wizjom tego świata i idą za nimi, poza tym, że mamy naturę skażoną grzechem pierworodnym, mamy słabość naturalną, ale jest coś bardziej fundamentalnego. To jest decyzja człowieka, którą każdy powinien podjąć, a w zasadzie, którą każdy powinien ciągle na nowo podejmować. Odpowiedzieć sobie na jedno proste pytanie. Czy ja jestem stworzeniem, czy ja jestem stwórcą, kreatorem? Jeżeli uznam, że jestem stworzeniem, to jest zgodne z obiektywną prawdą, to wówczas będę chciał poznać, kim jestem, jakim mnie Pan Bóg stworzył i co chciał, żebym robił. To jest moja droga do prawdziwego szczęścia. Natomiast świat nam wmawia, nas męci taką wizją, że jestem kreatorem. Że sam mogę ustalić, co jest dla mnie dobre, co jest złe. Sam mogę ustalić, co mi przyniesie szczęścia, a co mi nie przyniesie szczęścia. A w końcu mogę ustalić nawet to, że dobrym jest zabicie własnego dziecka, prawo do abortu. Ja już nie chcę dalej brnąć w te jakieś makabryczne pomysły świata, który wmawia człowiekowi, że on może sam wymyślić, kim chce być i jak będzie tym, kim chce, to będzie szczęśliwy. Otóż to jest zwykła nieprawda. I dlatego pozwólcie Państwo, że jeszcze wprowadzimy jedno pojęcie, a mianowicie takie trzy kategorie, które ludzie powszechnie mylą. Mylicie przyjemność, zadowolenie i szczęście. Przyjemność to jest reakcja ciała. Bodziec, jest mi ciepło, jest mi przyjemnie, zjadłem coś smacznego, jest mi przyjemnie, jest mi zimno, jest mi przykro. Czyli przyjemność, przykrość pochodzą z ciała. One nie mają nic wspólnego ze szczęściem. Owszem, jeżeli zażywam przyjemności, które są zgodne z moją naturą, w jakimś stopniu tam się przybliżam do szczęścia, zmierzam w kierunku szczęścia, ale jeżeli zażywam przyjemności sprzeczne z naturą, a do takich na przykład należą generowanie przyjemności seksualnych poza małżeństwem, one są sprzeczne z naturą i te nas prowadzają w drogi do szczęścia. One są przyjemne, ja tego nie neguję, ale są w przeciwną stronę niż szczęście. Tak? I wyżej leży kategoria zadowolenie, poczucie spełnienia, satysfakcja, radość, to są przeżycia psychiczne, które są możliwe dlaczego? Dlatego, że może coś planować, może o czymś marzyć, może do czegoś tęsknić. Jak mu się spełnia to, co planował, to o czym marzył, do czego tęsknił, to jest zadowolony, jest radosny, ma poczucie spełnienia, zadowolenia z życia. I żaden pies nie może tego przeżyć, no bo nie może planować. I nawet jak zje smaczną kość, no to jest mu przyjemnie, macha ogonem, ale to nie znaczy, że on się raduje, tylko jest mu przyjemnie, po prostu tak reaguje na przyjemność. Prawda? Więc człowiek może przeżywać zadowolenie, radość i niestety wielu ludzi na tym kończy. I nazywa sobie to szczęście. Zaplanował wielką karierę, całe życie podporządkowało temu, żeby zrobić tę karierę. Wszystko jedno, czy to będzie sportowa, czy tam jakaś zdobywcza, odkrywcza, naukowa, czy jeszcze jakaś tam inna. I zrealizuje to, jest zadowolony, bo zrealizował plan. Tylko mylnie myśli, że jest szczęśliwy. Nawet jak sportowiec na najwyższym podium mistrzostw świata stoi, jak go dziennikarze pytają, jak się czuje, to wiecie, że powie, że jest szczęśliwy. On nie jest szczęśliwy, on jest bardzo, bardzo, bardzo zadowolony, ponieważ mu się udał bardzo, bardzo, bardzo trudny plan. Tylko jedynemu na świecie mu się udać i jemu się udał, prawda? Więc jest bardzo zadowolony, ale to nie jest szczęście. Szczęście jest zarezerwowane do wymiaru duchowego. Czyli szczęśliwy może być tylko człowiek, i to dokładniej człowiek w relacji z drugą istotą posiadającą wymiar duchowy. A najwyższa pośród wszystkich relacji, jakie w ogóle, chciałem powiedzieć, w przyrodzie występują, w życiu ludzi mogą wystąpić, to jest relacja miłości. To jest taka relacja, w której ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Ja jestem dla tego drugiego gotów poświęcić, no ostatecznie nawet życie, to jest już największa miłość. To daje życie za przyjaciół swoich, prawda? Więc tak naprawdę jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Teraz do kogo ta miłość może dawać szczęście? No, może dawać szczęście do Boga miłość. I proszę zobaczyć, ta kategoria, to źródło szczęścia jest absolutnie niewyczerpane, absolutnie w każdych warunkach życiowych, czy mamy dach nad głową, czy nie mamy, czy mamy jedzenie, czy nie mamy, czy jesteśmy nawet w celi śmierci, gdziekolwiek jesteśmy, cokolwiek przeżywamy, jest przed nami otwarta droga do szczęścia przez relację z Bogiem. Jeżeli to jest takie powiedzenie, jak trwoga to do Boga. Często ludzie wręcz potrzebują sytuacji trudnych, żeby przybliżyć się do Boga. Być może po to są wysyłane te sytuacje trudne, żeby człowiek sobie przypomniał o Panu Bogu, ale to jest, jak powiedziałem, niewyczerpywalne źródło szczęścia każdego człowieka. Oczywiście mówimy o dziadkach, a więc pierwszym źródłem szczęścia dziadków jest ich relacja z Bogiem. Zresztą ta relacja z Bogiem dziadków nie jest obojętna dla innych relacji, bo jeżeli człowiek ma prawdziwie głęboką więź z Panem Bogiem, to będzie rzutować na jego wszystkie relacje z ludźmi. Relacje miłości z ludźmi, jego miłość będzie miała wielki format. Im bliższa więź z Bogiem, tym większy format miłości człowieka do człowieka. Dlaczego? Ponieważ jeżeli ja miłuję Boga, to ja jego przykazania traktuję jako dobrodziejstwo, nie jako utrapienie życiowe, czy jakieś takie przekonanie, że ludzie takie głoszą, że Pan Bóg pozabiera ludziom wszystkie przyjemności, bo taki wstrętny jest i wszystko, co człowieka może cieszyć, mu to zabiera. To oczywiście nieprawda. To są drogowskazy do szczęścia. Przekazania są drogowskazy do szczęścia. Jeżeli powiedział nie zabijaj, znaczy dokładnie tyle. W twojej naturze, człowieku, nie leży zabijanie. Jeżeli będziesz zabijał, sam siebie zniszczysz, zejdziesz z drogi do swojego szczęścia. To mówią mniej więcej przekazania. A on mnie cudołóż nie kradnie. Na nikt przez cudzołożenie nie doszedł do szczęścia. Każdy, kto cudzołoży, niszczy swoje szczęście. I nieważne, czy to już przed ślubem, czy już po zawarciu małżeństwa, czy po złożeniu ślubów zakonnych, czy kapłańskich. Każde cudzołóstwo niszczy drogę do szczęścia. Ale zauważmy, odbyło się do tych kategorii wymienianych, ale może być przyjemne. Ba, nawet może być zadowolenie cudzołóstwa. Jeśli ktoś sobie zaplanował cudzołóstwo, takie sprytne, że się nie wydaje, mu się to udaje, to jest zadowolony ze spełnienia planu. Ale to nie ma nic wspólnego, ani kroku w kierunku szczęścia nie robi, przeciwnie, bardzo daleko odszedł od własnego szczęścia. Tak więc to odczucie, ludzie często się kierują czuciem. Czuję się przyjemnie, wobec tego jestem szczęśliwy. To nie ma nic wspólnego. No? Żeby może pokazać taki, jak dalece różnymi przeżyciami jest przyjemność, zadowolenie. Różnimy do szczęścia. Chociażby na tej linii przyjemność, zadowolenie. To posłużę się cytatem, sam nie to prawda, ale myślę, że dość dokładnym, z dzienniczka Faustyny Kowalskiej. To było jakoś tak. Siostra przełożona zwraca się do siostry Faustyny. Pewnie dziś, siostra dziś taka radosna, pewnie dziś ją spotkały same przyjemności. I odpowiada siostra Faustyna, przeciwnie, siostro przełożona, spotkało mnie dziś liczne, niezasłużone przykrości, które mogłam ofiarować dla biednych grzeszników. Dlatego jestem radosna. To jest tak, przy okazji taka podpowiedź dla dziadków. Oczywiście dziadkowie nam się kojarzą ze starością, chociaż ja na przykład znałem babcię, która miała 36 lat. Urodziła córkę, jak miała 18 i kolejną córkę rodziła, jak miała 36 lat, a w tym samym czasie kilka dni różnicy urodziła się jej wnuczka, bo 18-letnia córka urodziła wnuczkę. No więc można być babcią w wieku 36 lat. Ale normalnie jednak to, chciałbym powiedzieć, dziadkowanie kojarzy się nam jednak z wiekiem starszym. I z tym wiekiem zwykle są związane pewne dolegliwości fizyczne, jakieś tam różne przykrości związane z wiekiem. I tu podsuwam pomysł za siostrą Faustyną, prawda? Żeby te przykrości ofiarowywać w dobrych intencjach. Wtedy to cierpienie, które nas spotyka, nie jest bezsensowne. Nie wściekam się na cierpienie, tylko w pewnym sensie, proszę zauważyć, ona cieszy się z cierpienia, bo może je spożytkować na dobre cele. To jest moim zdaniem konkretna podpowiedź dla nas, dziadku, bo już jestem w tej grupie, żeby swoje cierpienia przekładać na dobro, ofiarowywać w dobrych celach, jednoczyć się z mękmą Chrystusa, prawda, ofiarować cierpienie w tej intencji i okaże się, że cierpienie stanie się, mimo że jest przykre, bo boli jakoś, ale może to się radością, bo ja je spożytkowuje na dobre cele. Zaraz to można dla dzieci, dla wnuki swoje cierpienie ofiarować. Tutaj pomysłów może być mnóstwo. Także ja chcę powiedzieć, że czasem spotykam ludzi, którzy cierpią i są strasznie przy okazji i bluźnią na Pana Boga i wściekają się na swój los i wszystko dookoła odsądzają od cigary. Szkoda tego cierpienia. Cierpienie należy usensowiać. Oczywiście, jak ja w tej chwili nie cierpię fizycznie, to może mi tak łatwo mówić. Ale już miałem takie momenty, że miałem jakieś tam dolegliwości, czy fizyczne, czy w sferze psychicznej. I jakoś to zawsze mi pomagało, jeżeli mogłem to cierpienie przełożyć na jakiś dobry cel, ofiarować jakiś dobry cel. Czyli tak, wracamy do tego szczęścia dziadków. Pierwsze źródło szczęścia to jest Pan Bóg i teraz dobrze jest dać Mu trochę czasu, prawda? Nie wiem, na ile Ciebie akurat stać. Ja razem podpowiadam ludziom zabieganym, zagonionym, 1% czasu dziennie daj Panu Bogu. To jest 14 minut 24 sekundy. Jak nie wiesz, skąd go wziąć, to wstanie o 15 minut wcześniej, prawda? Organizm tego nie zauważy. Znajdź kilka minut dla Pana Boga i to jest jedyna inwestycja w miłość, która na pewno zaowocuje szczęście, dlatego że Pan Bóg jest jedyną drugą osobą, z którą wchodzę w relację miłości, która nigdy nie nawali. Cokolwiek zainwestuję w Pana Boga, to mi się samemu to stokrotnie opłaci. Mało, że mi się opłaci, to się opłaci również tym, z którymi ja wchodzę w relację miłości, a więc z moimi dziećmi, z moimi wnukami, prawda, i z innymi ludźmi, z którymi żyję. Im bardziej będę związany z Bogiem, z Jego nauką, z Jego przykazaniami, im bardziej te przykazania będą w środku we mnie siedziały, tym ja będę lepszy dla innych ludzi, tak? Więc to się całemu światu opłaca, że ja zmierzam do więzi z Bogiem. Szczytem jest świętość, to jest taka sytuacja, w której ja zawsze wiem, co jest dobre, co jest złe i zawsze wybieram dobro, a nigdy nie wybieram zła. No to jest, jeżeli mam oczywiście właściwą hierarchię wartości, Bożą hierarchię wartości, to jeżeli według tej wartości to się dobre, ja za tym idę. Jeżeli to się złe, ja za tym nie idę, odrzucam, no to jest świętość. Praktycznie na inżynierski język przełożona, tak nie mogę się wyzbyć tego swojego inżynierstwa, no ale całe życie pracowałem w ten sposób, prawda? Więc ta logika jest mi bliska. Ale teraz pierwszym źródłem szczęścia spośród ilustracji miłości międzyludzkich to jest relacja między dziadkiem a babcią. Wcale nie wnuki. Jeżeli dziadek z babcią są skłóceni i bardzo kochają wnuki, to oni siebie oszukują, bo oni wnuków nie kochają. Oni wnuki krzywdzą. I wnuki, widząc skłóconych dziadka z babcią, cierpią. Bo dziadek z babcią powinien być ostoją wszystkich wzorców najwspanialszych. Oni się zrą, prawda? Czasami się wręcz prześcigują w walce o względy wnuków. Niestety czasem wręcz kupując różne prezenty, żeby wnuki uznały, że dziadek jest lepszy, bo kupił droższy prezent, czy babcia lepsza, bo babcia kupiła coś fajniejszego, prawda? Nie. Jeżeli chcemy uczciwie móc powiedzieć, że kochamy wnuki, to musimy inwestować w relacje między dziadkami naszych wnuków, czyli między sobą, męża z żoną. Oczywiście teraz jest już tak, że jedno z małżonków nie żyje, dziadków, co nie znaczy, że ta miłość nie ma trwać ponad grób, że dziadek zawsze mówi dobrze o babci przy wnukach, że dziadek rozmawia z babcią tak w oczywiście specyficzny, duchowy sposób i wspomina lata, które wspólnie przeżyli, czy babcia wspomina dziadka, prawda? Ale zawsze te wspomnienia mają być dobre i wnuki mają słyszeć tylko o dobru w relacji dziadków. To jest im po prostu potrzebne do takiej pewnej stabilności. Teraz, podobnie, jeżeli zerwiemy relację z naszymi dziećmi, a nam się wydaje, że kochamy wnuki, też oszukujemy siebie i oszukujemy też wnuki, bo nie kochamy wnuków. Bo wnuki nasze potrzebują ponad swoimi głowami widzieć nie tylko kochających się rodziców, bo to jest to pierwsze i najważniejsze. Kochający się rodzice są najważniejsi dla wnuków, bo to daje im poczucie bezpieczeństwa. Dopiero potem jest ważność bycia kochaną przez mamę, bycia kochaną czy kochanym przez tatę. Ale pierwsze to jest miłość między tatą a mamą. To daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. To jest podstawowy warunek rozwoju tych dzieci, a naszych wnuków, prawda? Więc ta inwestycja w dobre relacje nie tylko z rodzonymi dziećmi, bo te, jak przyzwoicie o dziecko, one są jakoś tam poukładane, ale przychodzą nowe dzieci. Tak? My mieliśmy trójkę dzieci rodzonych, a teraz mamy szóstkę dzieci. I mamy to szczęście, że mamy wspaniałą szóstkę dzieci, prawda? Ale czasami to dziecko jest troszkę innej gliny ulepione. To nabyte jako mąż córki czy żona syna, prawda? I czasem trzeba wykonać duży trud, żeby móc uczciwie pokochać te nowe dzieci i żeby wejść w dobrą relację miłości i żeby tą relację widziały nasze wnuki. Jeżeli kochamy wnuki, to nasze wnuki mają widzieć dobrą relację ich dziadków z ich rodzicami. Tak wydaje mi się, najważniejsza jest relacja ich rodziców do siebie, bo to jest bezpośrednio najbliżej dziecka, ale potem właśnie to piętro wyżej i ich dziadków ich rodzicami, a również ich dziadków pomiędzy sobą. To jest taka cała sekwencja, hierarchia miłości, które są potrzebne człowiekowi, a niestety świat dzisiaj to bardzo, bardzo niszczy. Żeby uzupełnić już tą hierarchię ważności miłości, to tak jak powiedziałem, na pierwszym miejscu mąż, żona, potem ich dzieci, potem rodzice i teściowie. Tak przyjmowaliśmy, my jako rodzice byliśmy dla naszych dzieci najważniejsi, a gdy nasze dzieci założyły rodzinę, to stajemy się teściami dla ich współmałżonków, prawda? To jest nowe zadanie zupełnie. I my już nie jesteśmy najważniejsi, bo oni, małżonkowie, są dla siebie najważniejsi, a my jako teściowie, rodzice i teściowie schodzimy na drugie miejsce, a jak się rodzą dzieci, to schodzimy na trzecie miejsce. Bo dla młodego małżeństwa najważniejsi są oni sami, ich miłość. Na drugim miejscu jest relacja ich z dziećmi, a dopiero na trzecim miejscu ich z rodzicami i teściami. Musimy się świadomie wycofać na trzecie miejsce. Już mówiliśmy o tym dzisiaj w telewizji Twam, że to jest wielka trudność. Jeżeli nie ma dobrej relacji mąż-żona, to bardzo często żyjemy miłością do dzieci, a potem te dzieci odchodzą i my się buntujemy, że nam miłość uciekła, prawda? Zostajemy z obcą osobą, z mężem, z żoną. Nie, to musi być uporządkowane. Jeżeli kochamy dzieci, to musimy pokazywać im miłość między sobą. Jeżeli kochamy wnuki, to mamy im pokazać miłość między sobą jako dziadkowie i miłość do ich rodziców, bo to jest potrzeba rozwojowa każdego. Na czwartym miejscu są dopiero inni ludzie i też jeszcze jedno tak o przestrodze. To widziałem niejednokrotnie sytuację, że ktoś tak zaangażował się w działania na rzecz innych ludzi, nawet dobrego działania, że zaniedbywał męża, żonę, że zaniedbywał własne dzieci i własne wnuki później, w późniejszym wieku. Nie. Inni ludzie są w dalszej kolejności. Pierwszym zobowiązaniem, tak jak powiedziałem, rodzice, dzieci i potem i tak dalej, prawda? Jest rzeczą taką, no mówię jako mężczyzna z dużym smutkiem, że bardzo wielu mężczyzn nie bardzo dorasta do ojcowania, kiedy jako młody tatuś właśnie stał się tatusiem. Ja widziałem to niejednokrotnie, że dojrzewał do ojcowania dopiero jako dziadek. Widziałem takich niecierpliwych ojców, którzy do syna nie potrafił podejmować niecierpliwości. On nie denerwował się, obrzucał go tam wszystkimi epitetami. Głupi jesteś, taki, owaki. A dopiero jak przyszły wnuki, czyli te 20 parę lat później, dziadek stał się oazą cierpliwości, dał się, poświęcał czas wnukom i tak dalej. Prawda? Trochę szkoda, ale to można wykorzystać pozytywnie. Dziadkowie mogą być bardzo pożyteczni. Proszę mnie dobrze zrozumieć, nie jako wykorzystywanie, ale pożytecznie w wychowaniu. Mogą bardzo dużo dać naszym dzieciom, czyli tak, żeby tu nie pomylić tych trzech stopni, tak? Dziadkowie mogą bardzo dużo dać wnukom, czyli też rodzicom tych wnuków, czyli własnym dzieciom i ich małżonkom. Bo mają zwykle więcej czasu, też mają czasem więcej cierpliwości. Tylko jedną rzeczą przestrzegam, żeby dziadkowie nigdy nie próbowali być ważniejsi od rodziców dla swoich wnuków, a dla tych wnuków rodziców, czyli swoich dzieci i zięciów i synowych. Pierwszymi wychowawcami są rodzice. I zdarzają się sytuacje, na przykład, że rodzice nawet odejdą od Boga, to jest drastyczna sytuacja. Dziadkowie pobożnie praktykujący, rodzice odchodzą od Boga. Niektórzy dziadkowie padają na pomysł, to my będziemy uczyć dzieci modlitwy, to my będziemy dzieci prowadzić do kościoła. No tak, to jest nawet pewnie szlachetne, ale nie do końca mądre. To my mamy robić wszystko, żeby nasze dzieci powróciły do wiary. Bo dzieci niezaczerpną dla rodzin, pewne praktyki, pewne przyzwyczajenia, coś tam tak. Ale i tak w końcu pójdą tak naprawdę za ojcem. To jest bardzo ciekawe, to przebadano, że dzieci budują sobie obraz Boga, patrząc na ojca. Czyli jakby mój syn odszedł od Boga, to pierwszym moim wysiłkiem powinno być to, żeby on się nawrócił, a nie żeby zastąpić jego syn czy zień, tak? Zastąpić jego i udawać ojca dla wnuków. To jest nierealne. Także możemy pewne funkcje pomocnicze, prawda? Nawet prowadzenie dzieci do kościoła czasami rodzice nie mogą, tak. Możemy opowiadać, możemy czytać, możemy Pismo Święte. To na przykład tak duże wrażenie na mnie zrobiło, że no, znakomity i znawca Pisma Świętego, i pisarz, i poeta, i myślę o Romanie Branstetterze, który miał szczęście osobiście poznać i parę razy go słuchać. On mówi, że on się Pisma Świętego nauczył od dziadka, prawda? Więc to może tak być, że dziadek zafascynuje dzieciaka Pismem Świętym, czy pewnie zaczynają jakieś opowieści biblijne, a potem kończy na prawdziwym Pismie Świętym, jeżeli sam się na tym choć troszkę zna, bo to wiadomo, czytanie Pisma Świętego wymaga pewnej wiedzy. To nie jest tak, że czytam i co mi się wydaje, to na pewno to znaczyło. To zupełnie inne realia kulturowe. Właśnie miałem parę razy okazji słuchać Romana Branstettera i oczy szeroko już jako dorosły, jak już byłem na po studiach nawet, oczy otwierałem szeroko, co znaczą liczby, co znaczą symbole, co znaczą, w ogóle nie miałem pojęcia o tym. No, od tamtego czasu to już ostrożnie czytam Pismo Święte, staram się czytać codziennie, ale to już nie tak, jak mi się wydaje, do Pisma Świętego jest potrzebny przewodnik. O, i na przykład takim przewodnikiem może być dziadek, który już troszeczkę z tej branży wie, ale jeszcze raz podkreślam, żeby nie próbować nawet zastąpić dzieciom, swoim wnukom rodziców, wychowaniu religijnym, w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Też czasem rodzice no, mają większe doświadczenie życiowe. Nawet to pewnie babcia nawet lepiej umie się obejść z noworodkiem niż świeżo upieczona mama, prawda? Ale nie mamy prawa jako dziadkowie mówić, wy nie umiecie, my to zrobimy lepiej, tak? Nie. To musimy zostawić rodzicom. Jakoś rodzice sobie od tysięcy lat dawali radę ze swoimi dziećmi, no to nie musimy ich zastępować przy wychowaniu dzieci, prawda? To jest jeszcze taki właśnie apel już w tej chwili, bo też to się często spotykają. Oczywiście moje doświadczenia z małżeństwami są w dużej mierze przez przyzmat poradni, do której przychodzą małżeństwa mające kłopoty. To nie jest tak, że co ja widzę często, to jest takie bardzo częste no, populacji, prawda? Nie, ale jednak jak już są problemy, to widzę również takie, że dziadkowie chcieliby narzucić rodzicom swoją linię wychowawczą. Oni wiedzą lepiej, jak trzeba wychowywać ich wnuki, prawda? Już są sobie pretensje do tego, że oni mają prawo, bo są ich wnuki. Nie mają żadnego prawa ważniejszego od rodziców, prawda? Też w takich ostrzeżeniach, takich wskazówkach jakichś, to na pewno nigdy dziadkowie nie powinni podważać autorytetu rodziców przy dzieciach. Jeżeli rodzice rzeczywiście źle postępują, mogą z nimi rozmawiać, ale absolutnie na osobności nigdy przy dzieciach, a swoich wnukach, bo to jest krzywda wyrządzana dzieciom, a więc to jest dowód braku miłości. To jest jeszcze jedna rzecz, pewnie dosyć nowa. Myślę w tej chwili bardziej o starszych dzieciach. Starsze dzieci coraz częściej wymykają się spod kontroli rodziców. I niestety wybierają moralnie złe, podpowiedziane przez świat decyzje. To przykładowo decyzja zamieszkania z dziewczyną, prawda? Akurat może być tak, że rodzice dziewczyny to akceptują, a jego rodzice nie. I teraz czy w ogóle zamieszkania w czasie studiów, no, z sympatią, którą kiedyś może się pobierzemy. I niestety widziałem takie sytuacje również, że rodzice, a czasem nawet dziadkowie, finansowali cudzołóstwo dziecka czy wnuka. Nigdy nie wolno tego dziadkowi robić, prawda? Nigdy nie wolno zaakceptować grzesznych pomysłów swoich wnuków. Jeżeli je kochamy, to troszczymy się o ich dobro. Największym dobrem naszych wnuków jest ich zbawienie, więc nie możemy w żaden sposób przykładać ręki do grzechu naszych dzieci i do grzechu naszych wnuków. I to nie ma tłumaczenia, że tak będzie miło, jak dam wnukowi, to spełnię jego oczekiwania, on będzie mnie lepiej tak to. Nie, tu chodzi o coś znacznie ważniejszego. Tu chodzi o życie wieczne. Jeżeli kocham, to troszczę się o dobro, a w pierwszym rzędzie to dobro najwyższe, czyli zbawienie naszych dzieci. Już właściwie nie powinienem mówić, ale spotykałem się z takimi sytuacjami, że rodzice akurat obu stron próbowali wymusić aborcję, zabicie swojego wnuka, prawda? Miałem sytuację, gdy rodzice się składali na zabicie swojego wnuka. A nawet taką sytuację powiedział mi znajomy ksiądz, że pewna pani chciała zamówić mi przeświętej w pewnej intencji. Jak się pociągnął za język, okazało się, że chodziło o aborcję jej wnuka. Chciała się zamówić mszę świętą w intencji szczęśliwego zamordowania własnego wnuka. Się już w głowie nie myśli. Świat dzisiaj takiego bałaganu w głowach ludziom narobił, że ja coraz częściej, mając możliwość spotkania z ludźmi, czy tak to nawet słuchania, czy napisania czegoś, coraz częściej staram się mówić o takich zupełnie podstawowych rzeczach, które świat się zanegował. O takich rzeczach jak różnice między kobietą i mężczyzną, bo świat mówi, że jesteśmy tacy sami. A to jest źródło podstawowych konfliktów w małżeństwie. Większość rozwodów to jest na pierwszym punkcie spodobany niezgodność charakterów, tak? Niedopasowanie. No bo ona jest chłop, on jest chłopem, ona jest babą, tak? No i się nie dopasowali, inaczej reagują. Oczywiście, że inaczej reagują. A ludzie, świat nam mówi, że jesteśmy tacy sami, że możemy, nawet ze płeć możemy zmieniać. Nie, nie możemy. W chromosomach będzie zapisane XY albo XX. I to jest oszukiwanie biednych ludzi, którzy mają zaburzenia orientacji psychoseksualnej przez udawanie, że zmienią płeć. Nie zmienią płci. Mogą być okaleczeni, mogą mieć zmienioną metrykę. Natomiast Pan Bóg ich stworzył jako mężczyznę, to ma być szczęśliwa jako mężczyzna. Pan Bóg ją stworzył jako kobietę, ma być szczęśliwa jako kobieta. To jest ucieczka, to jest właśnie ta próba bycia na miejscu Boga, że ja jestem kreatorem i ja zachciało mi się być kobietą, to się zmieni na kobietę, zachciało mi się być mężczyzną, to się zmieni na mężczyznę. Prawda? Nie, mam rozpoznać plan Boży. On jest bardzo wyraźnie wpisany w przyrodę i również w nasze ciała. I wreszcie, jeszcze raz na koniec, bo już chyba ten czas tam się nawet przekroczyłem troszeczkę, 3 minuty już jest po 10:00, żeby nie pogubić rzeczy najważniejszych. Więc dziadkowie mają czerpać szczęście z relacji z Bogiem, z relacji ze sobą, z relacji, relacji miłości oczywiście ze swoimi dziećmi i relacji z wnukami. I te wnuki poza szczęściem dają taką zwykłą, ogromną przyjemność i radość, jak patrzymy, jak wzrastają, prawda? Więc to jest takie fajne, sympatyczne źródło szczęścia. Czasem to ta miłość do dzieci bywa trudnym źródłem szczęścia, ale mamy źródłem szczęścia. No? I jeżeli mamy, używamy słowa miłość, to może jeszcze przytoczę tą definicję, którą tak często przytaczał Jan Paweł II. Ona nie przez niego jest wymyślona, bo ona jest z Gaudium et Spes, z dokument Soboru Watykańskiego II. Słuchajmy się, człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar z siebie samego. Czyli nie ma innej drogi do szczęścia. Człowiek nie może być sobą, człowiek nie może być szczęśliwy na innej drodze, jak na drodze miłości rozumianej jako dar z siebie samego. Oczywiście tu już natychmiast się budzi taka myśl, żeby siebie dać, to trzeba się posiadać. Mam całe następne zagadnienie posiadania siebie, pracy nad sobą, samowychowania. Dzisiaj ludzie związani ze swoimi nogami mówią, piję, bo lubię, ćpam, bo lubię, zabawiam się seksualnie, bo jestem wolny i mam prawo, nikt mi nie zabroni, itd., itd. Biedni ludzie. Święty Paweł by to powiedział, cymbał brzmiący jesteś. Pamiętamy jego słowa z listu do Koryntian, tak? Choćby mówił językami świata, miłości bym nie miał. Był jak cymbał. Dzisiaj pół świata żyje jak cymbał. Czyli jeżeli wywołane w temacie było szczęście, to tak naprawdę to jest równoznaczne z miłością. Bo jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Miłość w relacji, prawda? Ale nie wystarczy, ale w pełni posiadać siebie, być naprawdę całkowicie wolnym wewnętrznie, gotowym życie oddać za Boga, za współmałżonka, za swoje dzieci. Jestem absolutnie siebie posiadam. Ale to się nie wystarczy. Że ja posiadłem siebie, że ja mogę robić to, co dobre i nie robić tego, co złe. Ja muszę się zdecydować na powołanie, na miłość. Ja muszę zdecydować siebie oddać w relacji z drugim, tak? Oddać w relacji z Bogiem, oddać w relacji małżonkowi. Znaczy, jaka dzisiaj modna jest taka wizja singielka. I to może być nawet tak osobowościowo dojrzały. Może panować nad sobą, ale taką wybrał widzę, że on będzie żył sam. Będzie się zabawiał kobietami, ale ze mną się nie zwiąże. Żadnych dzieci, żadnych bachorów. Oczywiście nonsens, to jest totalnie fałszywe, bo skoro człowiek jest stworzony do miłości, to proponowanie mu szczęścia w pojedynkę no jest pomyleniem. Oczywiście można wybrać szczęście w pojedynkę wśród ludzi, głęboko wiążąc się z Bogiem. Czyli mamy kapłana, mamy zakonnika, prawda? ale nie uciekł od miłości, tylko przyszedł do tej formy miłości, do miłości do Boga, postawił ją na pierwszym miejscu. Oczywiście on czerpie również z racji miłości z ludźmi, z parafianami, z ludźmi, którym pomaga. W ten sposób to jest racja miłości, dawanie dobra, ale nigdy nie miał takiej racji miłości, jak mąż może mieć z żoną, prawda? Czyli wchodząc w kapłaństwo, rezygnuje z tak bliskiej relacji jak mąż żoną. Natomiast wchodząc w małżeństwo, rezygnuje z tak bliskiej relacji z Bogiem, jak może wejść kapłan, tak? Poprzez trzymanie w rękach, wprowadzanie na ołtarz, sprawowanie sakramentu, tak dalej. Tego żaden mąż nie może robić, prawda? Ale jedynym wyborem w kierunku szczęścia to jest droga miłości. Albo w rodzinie, albo w kapłaństwie. Oczywiście są osoby, które nie znajdą odpowiedniej osoby na męża czy na żonę i one są skazane na życie wspólne. Ale nie są skazane na życie nieszczęśliwe, bo nikt mu nie zabroni budowania relacji z Bogiem i może również świadczyć miłość w relacjach między ludźmi. I aktualnie kandydatka na ołtarze z Poznania, z tą bodaj 3 lata przeżyła Wanda Błońska, była osobą samotną. Nie była zakonniczą, nie była konsekrowana, ale całe życie poświęciła miłości do chorych, do pacjentów, do trędowatych. I była uosobieniem szczęścia. Jak ją widywałem, a wielokrotnie ją widywałem, no to po prostu już się z iluś tam kroków już emanowała szczęściem, radością, spełnieniem, prawda? Ale ona spełniła się jako kobieta, jako matka. Tyle, że nie rodziła własnych dzieci, to zajmowała się innymi dziećmi. No tak czy matka Teresa z Kalkuty. Jeżeli mamy szukać dróg do szczęścia, to każdy mężczyzna ma być ojcem, a każdy kobieta ma być matką. Czyli sobą, bo do tego jesteśmy stworzeni, do ojcowania i matkowania. Nie każdy musi rodzić dzieci, ale każdy ma ojcować. Nie każda musi rodzić, tylko każda ma matkować. Prawda? Te drogi matkowania i ojcowania są drogi powołania nasze w życiu. Tak więc, podsumowując to wszystko, mówienie o szczęściu to jest mówienie o miłości. I kto ma inne wizje szczęścia bez miłości, po prostu myli się. Święty Paweł powiedział, tym Bogu, tak. Ja czasem przywołuję jeszcze takiego pięknego świętego, jakby się chciało mi coś powiedzieć, ale nie ma na to czasu, świętego Jana Wianney. Święty Jan Wianney miał takie zdanie, które powtarzał. Dwie rzeczy w życiu tylko warto robić. Modlić się i miłować. Ja to sobie zdanie przerobiłem troszeczkę, myślę, że on się na mnie nie pogniewa za to. Jedną rzecz tylko warto robić. Miłować Boga i ludzi. Bo to jest jedyne źródło szczęścia. Także zobaczmy, każdy z nas ma cały wachlarz możliwości bycia szczęśliwym. To szczęście z Bogiem zawsze w każdych okolicznościach życiowych. Natomiast szczęście małżeństwa już jest uzależnione od drugiej osoby. W tym sensie jest ryzykowne, bo my oboje nawalamy w małżeństwie. I dlatego szczęście w małżeństwie jest naznaczone trudem. Ale jeżeli będziemy się trzymać Boga i Jego przykazań, Jego łas sakramentalnych, to szczęście nasze jako małżonków relacji miłości do siebie będzie rosło do końca życia. Dalej, szczęście nasze relacji z dziećmi będzie rosło do końca życia. Te dzieci nam dadzą nowe dzieci, a więc będzie się mnożyło szczęście, miłość i mamy szansę na wnuki i będzie się nadal mnożyło szczęście, czyli małżeństwo jest pomysłem na największe szczęście, jakie można zatrzepać w relacji międzyludzkiej. Cała lawina szczęścia, czasem mówię, pod jednym prostym warunkiem, że małżeństwo jest budowane na zasadach tego, który małżeństwo wymyślił. Może to wymyślił Pan Bóg. A więc jeżeli zbudujemy relację małżeńską na zasadach bożych, będziemy przeżywać lawinę szczęścia. Jeżeli odejdziemy od zasad bożych, to się może pojawić lawina nieszczęścia. Tam dzieci pójdą na manowce, jak odejdą od Boga, jak będą złe rzeczy robić w świecie, to będzie jedna wielka utrapienie rodziców. Ale wcześniej gdzieś było odejście od Boga i Jego przykazań. Także dziadkowie już mają spijać owoce swojego życia, ciesząc się, delektując miłość między dziadkiem a babcią, ciesząc się miłością z dzieci, która jest inna niż wtedy, kiedy były malutkie. Ale zawsze jest to relacja miłości na jedno szczęście. Gdyby jedno dziecko się zagubiło, to mówi nam pasterz, który zasuwa za jedną owcą. Nie będzie szczęśliwy rodzic, dopóki nie odnajdzie relacji miłości ze swoim dzieckiem. Jest to potencjalnie ogromna, ogromna, mówię, lawina szczęścia, abyśmy z niej korzystali. Więc nie tylko dziadkowie, ale jako dzisiaj mówiliśmy o dziadkach. Na koniec pewnie by trzeba powiedzieć jakieś dobre słowo dla dziadków. Życzę właśnie wszystkim dziadkom szczęścia. Życzę, żebyśmy umieli jako dziadkowie być mądrzy. Czyli żebyśmy nie zmieniali ustanowionej przez Pana Boga hierarchii ważności miłości. Żeby na pierwszym miejscu była miłość między dziadkiem a babcią, nasza małżeńska, i żeby dzieci to widziały, że my jesteśmy dla siebie najważniejsi. Oni gdzieś tego potrzebują. Żeby na drugim miejscu była miłość do naszych dzieci i tych nowych dzieci, mądra miłość do nowych dzieci. To mogą być troszeczkę z innej gliny ulepione. I potem relacja miłości z naszymi wnukami. Jedno wielkie szczęście, ale w porządku. Najważniejsi może być potem ich dzieci, a potem dopiero ich wnuki. I życzę i sobie, i wszystkim dziadkom, którzy tego słyszą, żebyśmy upilnowali w mądrości swojej. Bo z tego może wynikać tylko dobro i dobro namnażające się dobro i namnażająca się miłość, namnażające się szczęście. A ponad tym wszystkim to my mamy pilnować relacji z Panem Bogiem, podstawowym i niewyczerpanym źródłem szczęścia. I zarazić tą relacją z Bogiem nasze dzieci i nasze wnuki. I o to się modlić, bo to jest ostatnie narzędzie. Modlić się nieustannie o piękne relacje miłości w rodzinie. Myślę, że już nagadałem bardzo dużo.
Dziękuję bardzo. Jacek Pulikowski jest naszym gościem. Dzisiaj mówimy o źródle szczęścia dziadków. I zostało wszystko powiedziane, powtórzone, także już nie będę podsumowywał. Dziękuję za piękne wprowadzenie i zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Czy to przez pisanie komentarzy na Facebooku, na profilu Audycje dla Małżonków, czy przez telefon dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66.
Wspomnień dzisiaj tyle, gdy pachniało koło fajką, kiedy świat był dla nas bajką, a to tylko prości ludzie mieli udział w pięknym cudzie, który tworzył nam dzieciństwo, kiedy czarem było wszystko. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest, we wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Były chwile, były lata, kiedy los się tak przeplatał, kiedy wspólnie z rodzicami naszym życiem kierowali. Tak miłości pełni byli, zasad życia nas uczyli. Wpajali nam co najlepsze i jak w życiu znaleźć szczęście. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dzisiaj czasem złudna chwila, rąbka wspomnień nam uchyla. Czuję dotyk dobrych rąk, czuję zapach zielnych łąk. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam. Dziadek to czułe słowo, babcia to ciepły gest. We wspomnieniach na nowo młodość czas budzi się. Dziadek to skarbiec baśni, babcia wiśniowy sad. Za to nasi kochani dziękujemy dziś wam.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach. 22:16 już za chwilę. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Temat: źródła szczęścia dziadków. Odbieramy telefony, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Pan Jezus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Pana doktora Jacka Pulikowskiego i Pana prowadzącego, Pana Lecha. No ja tutaj troszeczkę z innej perspektywy.
A możemy tak znać Pana imię?
Bartosz, dzwonię z okolic Wrocławia.
Dziękuję. Witamy Panie Bartoszu i słuchamy.
Witam. No my jesteśmy z żoną 6 lat po ślubie, jesteśmy szczęśliwym katolickim małżeństwem, z dwójką dzieci, na razie z dwójeczką. Natomiast no, pochodzimy z rodzin rozbitych, tak? Nie były to rodziny patologiczne, generalnie nie zaznaliśmy głodu, biedy, natomiast były to rodziny, z których nie wynieśliśmy wzorców normalnej rodziny, normalnego małżeństwa. Żona miała troszeczkę lepiej, ponieważ po rozwodzie jej rodziców teściowa zawsze była wierząca, więc te praktyki były, wspólne pielgrzymki, oazy. A ja zawsze mówię, że ktoś mi chyba wymodlił łaskę, bo w najbliższej rodzinie jestem jedynym katolikiem praktykującym. No i nie mówię z tego z pychą, raczej z ubolewaniem, że w przypadku reszty jest tak, a nie inaczej. No i nagle z takich dwóch rodzin poprzez ruch czystych serc poznaję moją żonę. Po roku od pierwszego spotkania bierzemy ślub. No i zakładamy dom, w którym są zupełnie inne zasady niż były w naszych rodzinach, tak? Czyli brak alkoholu, jakby analizujemy to, co oglądają nasze dzieci, nie rozpieszczamy ich, przy naszych dzieciach się nie przeklina. Ja nie zapraszam mojego ojca do nas, jeśli on ma przyjechać ze swoją partnerką, tak? No i tak naprawdę większość tych zgrzytów między nami a naszą najbliższą rodziną wynika właśnie z tych różnic w wyznawanych wartościach. I tutaj do pana Jacka mam takie pytanie. Przede wszystkim, jak dzieciom tłumaczyć tę sytuację, tak? Że babcia i dziadek nie są razem, że dziadek mówi, że kocha wnuki, a odwiedza ich raz w roku, tak? No bo dziadek akurat mieszka w Niemczech i zupełnie mentalnie nasiąknął tymi Niemcami, tą lewacko, taką tą liberalną naturą. Twierdzi, że w jego życiu wszystko jest w porządku, bo jest wygodnie i przyjemnie. Jak tłumaczyć to, że babcia i dziadek nie chodzą do kościoła, podczas dla nas to jest coś oczywistego. No i jeśli dzieci już będą większe, bo teraz starszy syn ma niecałe 5 lat, natomiast jak będzie miał 6, 7, 8, to nawet jeśli nie od nas, to dowie się o tym, że dziadek no tak żyje z inną panią, tak? Jak mu to wyjaśnić w sytuacji, kiedy on, dla niego małżeństwo do końca życia to jest już norma. On mając 5 lat wie, że tata z mamą będą ze sobą zawsze. I jak to przekazać jednocześnie, nie mówiąc złego słowa o nich. I jeszcze zanim przejdę na odbiór, to chciałem panu Jackowi bardzo podziękować. Pan Jacek tego nie wie, bo mnie nie zna, natomiast nie wie, jak wielki wpływ miał na to, w jakim ja jestem punkcie życia dzisiaj. Oczywiście to Pan Bóg działa, tak, i daje łaski, natomiast to wszystko dzieje się przez ludzi, których posyła. I ja, nie kłamiąc, od 10 lat słucham każdej audycji, każdej konferencji, którą pan Jacek wygłosił, która trafia gdzieś na YouTube'a. Robię do tego notatki i te treści, które pan Jacek głosi, zupełnie odmieniły moje życie, które było jeszcze przed małżeństwem. I stąd też już będę kończył, natomiast chcę jeszcze powiedzieć, że z bólem wielkim przeżyłem to, co się ostatnio działo, ten atak na pana Jacka. Przepraszam, nie chcę być nieskromny, ale to ja mogę mówić, co pan Jacek miał na myśli, słuchając 10 czy 12 lat jego kazań, a nie jakaś pani dziennikarka, która chce uderzyć w Kościół, tak? Atakując jakąś wyrwaną z kontekstu wypowiedź. Więc modlitewnie byliśmy z panem Jackiem, wspieramy duchowo w takiej sytuacji. No, trzeba wiedzieć, że ataki będą. Także nie przedłużając, bo temat jest ciekawy i na pewno będzie dużo telefonów. Jeszcze raz dziękuję panu Jackowi, panu Lechowi za tą audycję i przechodzę na odbiór.
Dziękujemy, panie Bartoszu.
No ja najpierw dziękuję za miłe słowa. I co do ataku, to nie wypowiadam się na ten temat. Mam swoje zdanie i jakoś nie boję się, że z tego, co tam gdzieś powiedziałem, pan Bóg będzie mnie rozliczał negatywnie. To jest problem raczej tych pań, które są biedne i szukają miejsca do zaczepienia. Ale zostawmy to, bo to nie ma sensu o tym mówić, bo to szkoda czasu. Natomiast...
Halo, głos ucieka. Ważny problem. Jacek, głos ci ucieka.
Nie wiem dlaczego.
Tak. No
teraz?
No troszkę lepiej, bliżej mikrofon, bo tak dosłownie siadło od 30%.
Ja mam na uchu mikrofon, wiesz? To ja mogę przejść na
nie no, teraz jest dobrze.
Jest dobrze, tak?
Chyba
dobra.
Tak.
To z tym się może przesunęło. Dobra, tutaj jest kilka problemów niezwykle ważnych, które zostały poruszone. Pierwsze to jest to, że jak nie wychodzimy z doskonałych rodzin i się nawracamy i zakładamy rodzinę, powiedzmy, no, po Bożemu, staramy się dołożyć po Bożemu, to powinniśmy dokonać bardzo szczegółowej analizy obydwu rodzin i wszystkich błędów, które tam nastąpiły, żeby ich nie powtórzyć. Nie żeby sobie nawzajem wypominać. Nigdy dom rodziny nie powinien przedmiotem wypominania przez współmałżonka, no bo nikt nie jest winny temu, w jakim domu się wychował, prawda? Albo wynoszenia się, że mój dom był lepszy. Też nie jest moją zasługą, że wyrosłem w dobrym domu. Koniec, prawda? Ale to oglądanie, i tam nawet takie słowo było na ten temat, bo jeżeli w jakimś domu był alkohol, to dla mnie jedynym takim absolutnie pewnym oczywiście nawet bez alkoholu, tak? Jedynym pewnym zabezpieczeniem przed alkoholem, przed powtórzeniem tragedii alkoholizmu, to jest całkowita abstynencja. I wtedy również oboje małżonkowie podpisują krucjatę do końca życia i mają problem, jeżeli wytrwają w tej krucjacie, tak? Ale każdy dzień ich przybliża do sukcesu. I inne problemy się pojawiają, nie z alkoholem, ze zdradami, z rozwody i tak dalej. To wszystko trzeba szczegółowo przeanalizować, co my zrobimy, żeby się w ogóle nie zbliżyć do takiego miejsca. Oczywiście pierwszą podpowiedzią jest trzymanie się Pana Boga, tak? Regularna spowiedź, regularna komunia, modlitwa i tak dalej. To są rzeczy, które obiecane mamy, to jest dom na skalę, tak? Uderzą wichry, uderzą na wolnicę, ale dom się ostoi, bo na skalę jest zbudowany, a skałą jest Chrystus, także to jest jasna podpowiedź. Jeśli będziemy trzymać Boga, to niezależnie jak bardzo były poniszczone nasze rodziny wyjścia, to my przetrwamy. Natomiast jest rzeczywiście problem kontaktu z tamtymi rodzinami. W tym miejscu tam też ktoś pytał, a jak się rodzice rozwiedli, co zrobić? No, ta nowa pani, no możemy powiedzieć cywilna żona dziadka, nie jest babcią, ona jest panią. I tak samo ewentualny mąż babci nie jest dziadkiem, tylko jest panem. I teraz jak to zrobić? Z jednej strony dzieci mają prawo do kontaktu z dziadkami obu stron. I myślę, że należy im to umożliwić, ale nie z tamtą panią, czy nie z tamtym panem, tylko dziadek przyjeżdża do nas, na nasz teren, do naszego domu, odwiedza wnuki, może się z nimi bawić, a my jednym uchem nasłuchujemy, jak dziadek zaczyna głosić herezję typu, że Pana Boga nie ma, bo widziałem takie sytuacje, no to niestety kończymy wizytę, prawda? I z jednej strony mamy dać kontakt z dziadkiem, a z drugiej strony nie możemy pozwolić, żeby dziadek czy babcia, mówię twarde słowa, ale to się naprawdę dzieje, demoralizowały nam dzieci. Prawda? Gdzie babcia obrażona na Pana Boga, bo mąż odszedł, dzieciom, wnukom mówi, że nie ma Boga, prawda? Więc tak, oczywiście tam wewnętrznie jest wcześniej obrażona na Boga, a potem mówi, że go nie ma, prawda? Takie zawracanie głowy. Ale w każdym razie jest to wielki problem. Trzeba kontakty
dziadkami kontrolować po prostu. To musi być na dobrym gruncie. Nie puszczać dzieci na noc, nawet już takich dorosłych dzieci, na noc do dziadka, prawda, który jest jakąś panią. Nie. Tak.
Mamy kolejny. Możemy odebrać.
I tylko patrzę jeszcze, co tam było. A jak tłumaczyć dzieciom? Mm-hmm. To jest bardzo ważne.
No właśnie.
Dziadek nie jest zły, tylko ludzie się gubią w życiu. Zwłaszcza jak odejdą od Pana Boga, to potem im się myli, co jest dobre, co jest złe i często źle postępują. Nie dlatego, że są źli, tylko dlatego, że odeszli od Boga. Dlatego my się musimy Pana Boga trzymać i modlić o to, żeby dziadek powrócił do Pana Boga. Czyli raczej tłumaczyć bardziej chorobą, pogubieniem, wtedy jest chory, pogubił się, niż że jest zły, wredny i nie masz teraz z dziadkiem mieć kontaktów, prawda? Wtedy jest biedny, chory. I to jest, myślę, tłumaczenie właściwe dla dzieci. I to, jak dzieci będą starsze, one to zrozumieją głębiej. I szanować trzeba rodziców. Oni oboje, ci małżonkowie, mają przykazanie. Ci ojcowie swoje matki swoją, ale nie mają przykazania naśladuj. Nie mają przykazania słuchaj, gdy ci radzi coś złego, prawda? Krzyć. I jednym z elementów tego jest to, żeby umożliwić kontakty z dziećmi, a wnukami tamtych dziadków. Ale na naszych warunkach, na naszym terenie i bez dodatkowej pani, którą dziadek będzie chciał przedstawić jako babcię, czy babcia będzie chciała przedstawić jako dziadka jakiegoś nowego pana. Tego możemy, tu mamy prawo to odciąć. Ale mamy następny telefon, tak?
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Jestem mój z Małopolski. Ja chciałam bardzo po prostu dla wszystkich dziadków i seniorów z okazji święta złożyć najserdeczniejsze życzenia. Wiele łask Bożych i w tym ciężkim właściwie dla seniorów właśnie okresie. Ale gdzie oni są właśnie bardzo, jakby dużo się o nich mówi, jest opieka, są objęci opieką i każdy się martwi o ich zdrowie. I ja chciałam jakby zaapelować, dlatego że mam zaprzyjaźnionego lekarza, który po prostu stwierdził, zauważył, że seniorzy, starsze osoby, które zaczynają chorować, bojąc się szpitala, czy że gdzieś tam będą pod jakimś respiratorem, po prostu zaczynają być chorzy, zaczynają kaszleć, unikają wizyt u lekarza. Unikają wizyt po prostu i choroba się zaczyna rozwijać. W tym momencie słyszę od swojego pana doktora, że on bardzo dużo, bo on prywatnie jeździ na wizyty. W pierwszym momencie, kiedy zaczyna się rozwijać jakaś infekcja, czy tam koronawirus, czy coś, daje antybiotyk. Przez to po prostu wiele, po prostu nawet mojej koleżanki tutaj, znajomy babci, matki, po prostu wyzdrowiały, nie miały problemu nawet ze szpitalem, nie miały kontakt, dlatego że dostały antybiotyk. Więc apeluję również lekarzy i seniorów, jeżeli się coś zaczyna dziać, jakieś po prostu już widać objawy infekcji, kasze.
Pani Justyno, ale dziś nie mówimy o koronawirusie, o infekcjach, tylko mówimy o źródłach szczęścia dziadków. Także to, co pani dała informację i apel, może tyle wystarczy. I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Wiesław, Polska Południowa.
Witamy,
ja chciałbym
Wiesławie.
Poprosić o radę w takiej sprawie rodzinnej. Jestem drugi raz żonaty, małżeństwo sakramentalne, syn z pierwszego małżeństwa, synową, nie akceptują mojej żony. I teraz co w tej sprawie zrobić? No oprócz modlitwy, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, jak wnuki się mają zwracać do mojej żony, czy jako babciu, czy jako pani, czy to też jest pewien problem. Bardzo chciałbym się poradzić w tej sprawie, oprócz modlitwy, żeby jakaś była więź między nami.
Ale panie Wiesławie, czy dobrze zrozumiałem, że obecna pana żona jest żoną sakramentalną, tak?
Jest tak, sakramentalnym tak.
związku. No, związek sakramentalny. Panie Jacku?
To może jedno dopytanie tylko. A mama syna żyje, czy... Bo to różne mogą być sytuacje.
Jeszcze raz?
Czy... Bo syn nie akceptuje nowej babci, znaczy nowej mamy jakby, ale czy mama syna żyje, czy pierwsza żona, czy zostało uznane za nieważne, czy zmarła?
Zmarła.
No to czyli tu nie ma żadnej, tak powiem, winy moralnej, jest wszystko legalnie. I no to jest sytuacja taka, że pan może mieć, tak powiem, czyste sumienie, prawda? Pan może mieć czyste sumienie, ale z jakichś powodów syn może nie akceptować, no i teraz trzeba o to zabiegać. Na wszelkie możliwe. I oczywiście dla wnuków sakramentalna żona jest babcią, regularną, normalną babcią. Prawda? Więc tutaj nie ma żadnych, mają mówić babciu i znaczy troszczyć o to, żeby tak było. Syn to może zablokować. Ale myślę, że w trosce o wnuki, bo wnuki potrzebują dziadków i do takiego kompletu wszystkich przeżyć międzyludzkich, prawda? Również i czasu dziadków, i czasem cierpliwości dziadków potrzebują i opowieści o dawnych czasach. Bardzo wielkie bogactwo mogą dać dziadkowie wnukom i odcinanie wnuków od dziadków nie jest mądre. Także z tym, że nie może pan, omijając syna ukradkiem, kontaktować się z wnukami, tylko próbować jakoś wpłynąć jakimiś gestami, sposobami na to, żeby jednak te relacje poprawić, żeby zyskać tą akceptację. Prawda? I jeżeli to jest sytuacja regularna, to jest sytuacja normalnego, sakramentalnego małżeństwa, jeżeli syn nie odszedł od Boga, od praktyk religijnych, to wielką pomocą może być kapłan. Mądry kapłan, który na rozmowę pójdzie, no teraz ja będę w czasie kolędy, no to teraz tą kolędą trochę gorzej, ale prawda, bo łatwiej nam przyjąć jakieś nawet trudne rzeczy do przyjęcia od osoby duchownej, od osoby doświadczonej, mądrej, starszej od nas. Tak, a więc starszy, doświadczony kapłan mógłby na syna wpłynąć. Bo to nastawienie z jakiegoś tam urazu wynika. No nie wiemy z czego. Pan może wie lepiej, ale w każdym razie warto zabiegać o to, chciałem powiedzieć, o względy syna i synowej. Tak. Ale to w tym tylko trzeba znaczeniu. Troszczyć się o to, żeby te relacje poprawić z myślą o was samych, bo wy jako małżonkowie macie no, dyskomfort i nie macie kompletu szczęścia, bo nie ma dobrej relacji z synem, prawda? Mm-hmm. A to jest tej puli szczęścia potrzebne. Dalej, wasze wnuki cierpią z tego tytułu. To jakby syn zrozumiał, że wnuki cierpią z takiego braku dziadków, to może łatwiej by mu się było przełamać, prawda? Ale tak jak powiedziałem, w relacji z Bogiem nic nam nie przeszkodzi. A w relacji z ludźmi zawsze jest ta druga strona. Pan ma robić wszystko, co w pana mocy, albo nawet trochę więcej, żeby naprawić relację z synem i synową, prawda?
Odbierzemy telefon.
Mówię to więcej niż w mocy, to sięgać do mocy Bożej, do modlitwy. Są modlitwy takie, które tam cuda działają, tak? Typu nowenna pompejańska, czy nawet zwykle proste jest, że się tym zajmie, tak? Ale chcieć naprawić relację z synem, nawet gdyby to panu miało kosztować sporo pokory, bo czasem te sytuacje są trudne, prawda?
Mm-hmm. Może mogę brać telefon?
Tak.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, moje imię Agata, ja dzwonię z Polski Południowej,
dokładnie województwo
świętokrzyskie. Tak, ja jestem w dość takiej młodszej kategorii wiekowej, że tak powiem, ponieważ jestem studentką i wraz z chłopakiem chcieliśmy to zaznaczyć, mi się udało akurat dodzwonić. Bardzo dużo słuchamy pana Jacka, jesteśmy pod ogromnym wrażeniem jego nagrań, tego bogactwa treściowego, przekazywanych tam wartości i gdzieś tam nasza relacja jest w tej chwili w takim procesie jakby jej kształtowania, dlatego jest nam niesamowicie pomocny. Chciałam też tak w telegraficznym skrócie, że tak powiem, żeby każdemu dać możliwość się dodzwonić, właśnie poświadczyć bezwzględną i niesamowitą moc nowenny pompejańskiej, która mnie i właśnie chłopakowi wyświadczyła ogrom łask i obecnie też jesteśmy w trakcie odmawiania kolejnej. Ponadto też jeszcze chciałam tutaj rozpowszechnić nabożeństwo oddanie się Panu Jezusowi przed ręce Maryi według świętego Ludwika de Montfort. Także to też tutaj niech słuchacze usłyszą i się zainteresują, bo też niesamowite łaski, także tak jak mówię, to chciałam zaznaczyć. A teraz już przejdę do meritum, więc pierwsza rzecz to właśnie odnośnie tej relacji źródeł szczęścia, jeśli chodzi o relacje dzieci, dziadków z wnuczkami, jest taka, że ja jestem, też pochodzę z dość takiej specyficznej relacji się znalazłam, jak przystało na młodego człowieka, ponieważ spłynęła na mnie po sakramencie bierzmowania niewątpliwa łaska, z tego względu, że pochodzę, można powiedzieć, w pewnym sensie z katolickiej, ale z laicyzowanej rodziny, niestety, biorąc pod uwagę tą zarazę, która przyszła na nasz świat. Kościół gdzieś tam był, ale tylko od święta i nie było to jakieś mocno upowszechnione. Mnie, tak jak mówię, tknęło jakieś światło Ducha Świętego, które pozwala mi rozlewać tę łaskę wiary na całą moją rodzinę i również chodzi o babcię, bo babcia mi niestety tylko została, dziadek już zmarł. I właśnie ja jestem w takiej specyficznej sytuacji i chciałam też dodać takiego ducha, jakby może innym osobom, moim rówieśnikom, którzy znajdują się w takim położeniu, gdzie moja babcia uczyła mnie oczywiście wielu tam modlitw, gdzieś tam też próbowała mi tą wiarę przybliżać, ale dość nieudolnie, ponieważ gdzieś tam ma problemy z coniedzielnym uczęszczaniem do kościoła i całą resztą i mocno jakby karykaturą czasem, tak jakby było to świadectwo wiary, które mi dawała, co ja dostrzegałam i czasem trudno było wyrwać ją z tych przekonań, w których się znajduje, które Pan Bóg dawał mi światło, że są błędne. Także to króciutko, tylko właśnie nie chcę zabierać dużo czasu. Chciałam to naznaczyć. A druga jeszcze rzecz właśnie do chłopa, na jego prośbę chcieliśmy zapytać, czy Pan Jacek w lutym będzie miał jakieś spotkania, bo na jego stronie jest tylko w styczniu dany program i chcieliśmy zapytać o jakieś spotkania w lutym, bo po sesji by nas to interesowało. Także to tylko tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Dużo błogosławieństwa Bożego dla wszystkich słuchaczy, dla prowadzących i oczywiście dla Pana Jacka. Także wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Pani Agato.
Najprościej odpowiedzieć na to ostatnie. To te spotkania, miałem kalendarz zapchany półtora roku do przodu, a w tej chwili są odwoływane wszystkie. Będę miał, ale coraz więcej mam spotkań online. Ja postaram się, po prostu nie nadążam ze wszystkimi sprawami, postaram się na stronie umieścić, gdzie są jakieś, bo na przykład są rekolekcje w Poznaniu, w Starołęce, w parafii św. Antoniego, regularne rekolekcje są, chyba ciągle wiszą na stronie, 4 dni rekolekcji, prawda? Są teraz w naszej parafii, w której mieszkamy, też są takie wykładziki lokowane dla małżeństw. Więc tego, trochę poszukać, to się tego znajdzie. Natomiast bezpośrednie spotkanie najbliższe wydaje się, że będzie w końcu stycznia, częściowo online, częściowo parę osób gdzieś tam będzie w jakiejś dużej sali w Częstochowie. I one są na stronie. A w lutym właśnie, dosłownie wczoraj mi odwołali kolejne spotkanie w lutym. Także ja właśnie nie wiem, na czym stoję. Liczę się z tym, że coraz częściej będą to spotkania online, z tym, że różne są warunki, tak? No, najczęściej parafie udostępniają to po prostu. Niektóre organizacje chcą jakieś odpłatności. Mi się to nie do końca podoba. Z drugiej strony oni muszą utrzymywać te platformy, na których to się wszystko dzieje. Także no, jeszcze też nie mam jakiegoś ugruntowanego stanowiska do tego wszystkiego.
Mam pytanie. O jakiej stronie mówisz?
Jest strona, która jest najprostsza do zapamiętania. jacekpulikowski.pl.
Aha.
Ciurkiem pisane jacekpulikowski.pl.
Dziękuję bardzo.
Przekierowanie do sklepiku z książkami moimi i są... No, zawieszone w zasadzie te spotkania są prawie wszystkie.
Mamy telefon.
Pytał, tylko powiem jeszcze jedną rzecz, że tak jak wnuki mogą czerpać z dziadków, tak również dziadkowie mogą czerpać z wnuków, zwłaszcza tych nawróconych, prawda? I nie jest naszym obowiązkiem wychowywania naszych rodziców, nie jest naszym obowiązkiem wspierania naszych dziadków, ale jeżeli możemy to zrobić, potrafimy to zrobić, to róbmy. Obowiązek schodzi w dół. My jesteśmy odpowiedzialni za nasze dzieci, potem za nasze pośrednio, za nasze wnuki. Ale jeżeli możemy pomóc rodzicom w odnalezieniu się, odnalezieniu drogi do Boga, dzieckom, to róbmy to. Ale jeżeli się nie uda, nie miejmy do siebie pretensji, że się nie udało. Bo tak jak powiedziałem, nie jest to nasze pole obowiązkowe.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie witam Maria z Warszawy.
Witamy Pani Mario.
Pana prowadzącego i pana Jacka Pulikowskiego. Chciałam powiedzieć, że ze wzruszeniem słuchałam pana wykładu, ale tak pomyślałam i przyznam się, że to nie to, że jest to czysta teoria, tylko żyjemy w takich czasach, w których na przykład pan, jako już naturalne, jest pan widocznie dużo młodszy ode mnie, jako naturalne uważa pan, że mogą być ci inni partnerzy, że daleko mieszkają od siebie. Bo ja zamarzyłam, żeby pan wspomniał w tej audycji o tym, że dziadkowie, dzień dziadka, babci, że były te stare czasy, ziemiańskie rodziny na przykład, nawet nie ziemiańskie i chłopskie, których było kilka pokoleń i dziadek siadał i czytał pana Tadeusza na przykład. I jak pan powiedział, że nie można wychodzić przed rodziców, a cóż ci, przepraszam, przepraszam, że taki głos będzie dyskusyjny, coś tam w kibiobisko może, a cóż ci rodzice, którzy w zaciszu domowym siedzą każdy przy swoim komputerze często i mówią cicho, cicho, nie przeszkadzaj. Co oni mogą w tej chwili dzieciom przekazać? Dziadkowie powinni i ponieważ rodzice chcą mieć duże salony i z dziadkami nie mieszkają, to dlatego te rodziny przedwojenne tak przenosiły tę polskość, te wszystkie wartości. A w tej chwili, no jak się jeszcze pan coś takiego powiedział, bardzo ładnie pan radził temu panu, który biedny ożenił się po śmierci żony, no i nie wie dlaczego tak nie akceptują, a przecież kocha tych swoich wnuków. Otóż ja dam przykład panu, pan jest w tych sprawach obeznany 100 razy więcej, bo ja tylko ze słyszenia, a nie jestem profesjonalistką. Otóż ja byłam przerażona, jak ostatnio chodzi o te zmiany w obyczajowości. Jak usłyszałam, że znajoma poskarżyła mi się, że mąż jej umarł i chciała drugi raz wyjść za mąż, a na to syn mówi, mamo, po naradzie, bo dwóch synów, nie pozwalamy ci na to, ponieważ będzie sprawa wielka, problem podziału majątku. I ja przepraszam, nie podejrzewam, że dlatego ta synowa jest zła i syn, że ten ojciec ośmielił się mieć drugi raz swoje życie, bo życie jest jedno. Tylko sądzę, że to mogło również być przyczyną i jak pan opowiadał, już kończę, tak pięknie o tym, że no, trzeba te dzieci uczyć tego, że to jest inna babcia, inny dziadek, to ja tego nie tyle nie akceptuję, ile ja ciągle jestem w tych rodzinach, jak siedzą i sobie, no czyli ja, to było dawno, ale warto byłoby ten wzorzec, że bądźcie znowu blisko siebie i niech ci dziadkowie nawet czasem, bo dziadkowie kiedyś nieśli jakieś wartości i właśnie starszych się słuchało. Rodzice też uczyli, słuchaj dziadków, bo a teraz to jest po prostu obraza majestatu albo podział majątku i proszę się nie żenić, nie wychodzić za mąż, bo prawda, potem te pieniądze przejdą gdzieś tam na kogoś innego. Także żyjemy w czasach tragicznych. Już kończąc, w Belgii na przykład znajoma mieszka, to ten po rozwodzie córki jeden tydzień u ojca, drugi u matki. Przecież to pies nawet by się zdezorientował. A co dopiero dziecko? Jak wrócić do tych wartości dużych rodzin, wielopokoleniowych, które wzajemnie sobie przekazują wartości, a nie patrzą tylko, żeby ci dziadkowie powymierali, żeby te pieniądze, co dostawiają, były dla innych. Przepraszam, może wsadzam kibrowisko i tak nie jest, ale chciałabym wrócić do tradycji. Serdeczne dzięki, przepraszam, jeszcze raz z Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Marze, dziękujemy.
Ja dziękuję też za ten głos. Ja też jestem staroświecki i też bym chciał wrócić, ale czasy są jakie są. I tylko, że jedna rzecz, jeżeli my narzekamy na nasze dzieci, że liczą pieniądze i nie mają czasu siedzą przed komputerem, to kto te dzieci wychowywał? My musimy się poczuwać do tego, że mamy udział. Oczywiście świat agresywnie nam te dzieci atakuje, ale my jako rodzice musimy zajmować antidotum na te ataki świata, prawda?
bo jest faktem, że dzisiaj wielu ojców nie ma czasu dla własnych dzieci, bo robi wielkie interesy i jeszcze sobie tłumaczy, że robi to dla dzieci, bo przecież pieniądze nie zabierze do grobu, tylko zostawi dzieciom. Ale tam jeden taki wątek, tylko bym chciał skomentować, bo tam pani powiedziała, że ja podważam prawa, ja to nie do końca. Ja tylko zwracam uwagę na to, że nawet jak rodzice źle funkcjonują, dziadkowie nie mają stać się dla dzieci ważniejsi od rodziców. Więc dziadkowie mają zabiegać o to, żeby rodzice się poprawili, a nie omijając rodziców, tłumaczyli dzieciom, że rodzice są głupi, a słuchajcie, dziadko, co dobrze na tym wyjdziecie, prawda? Nie wolno podważać autorytetu rodziców, bo to jest ze szkodą dla dzieci. Tylko tyle chciałem powiedzieć. Natomiast czerpać z bogactwa dziadków, no ale jakbyśmy popatrzyli tak w społecznościach, to co było dawniej ze starcami? Starzec to był mędrzec, do którego się chodziło po radę. Dzisiaj starca się eutanuje. Tak się zmienił świat. Oczywiście nie mogę nikt osobiście z przyzwoitych ludzi na to pozwolić, ale nie możemy też nie widzieć tego, że tak się dzieje, prawda, na naszych oczach. To coraz częściej dotyka również przyzwoitych ludzi, bo to nie jest tak, że tylko kiepskim małżeństwom dzieci się gubią. Nie. Z najlepszych rodzin dzieci się gubią. A no właśnie dlatego, że jest ta presja tego świata złego ducha, nazywajmy po imieniu. Z tym, że ja podpowiadam, jeżeli pokazuję jakąś ścieżkę idealną, to po to, żeby nią zachwycić, żeby ludzie zapragnęli nią iść. Ale pokazuję również realnie. Nie wytrzymasz na tej ścieżce, nie pójdziesz tą ścieżką, jeśli nie uczepisz Pana Boga. To jest konkretna podpowiedź. Mogę wszystkim bez wyjątku obiecać, w jakimkolwiek miejscu życiowym są, jeżeli w tym momencie padną na kolana, zaczną od spowiedzi, nawrócą się do Boga, zwiększą praktyki modlitwy i tak powiem, przytulą się do Pana Boga, to bez względu na to, w jakiej są sytuacji, czy w tej chwili, to ich życie będzie zmierzało coraz większemu szczęściu.
Mamy kolejny
to nie jest dosłowne. To nie jest dosłowne. Ja widziałem małżeństwa, które z takich sytuacji się podnosiły, że to człowiek by nie uwierzył po ludzku, że to jest możliwe. Bez Boga jest niemożliwe, ale z nim jest możliwe. Mamy przykład jawnogrzesznicy, no w zasadzie omal nieukamieniowanej, prawda? Chrystus mówi, wstań, nie grzesz więcej. I ona staje się wielką świętą. Prawdopodobnie właśnie jej się pokazał Chrystus po zmartwychwstaniu. Tam są różne dociekania teologów, ale w każdym razie jedna z takich wersji, co zobaczcie, jaka nobilitacja jawnogrzesznicy, pokazanie, nie ma granic świętości, niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy sytuacji. Ale warunek jest jeden. Kolana, spowiedź, łaski sakramentalne i proszenie o wsparcie Boga. Pokora. Syn marnotrawny mógł wrócić z dna den, bo to tam ten jego, to co on tam robił, to w ogóle było najgorsze, co można było robić. Nie wiedzieć, że pas świnie, zwierzęta nieczyste, to nawet jak nie mógł jeść tego, co jadł świnie, już gorzej autor nie mógł opisać jego upodlenia. I jedno słowo, ojcze, zgrzeszyłem wszystko Bogu i tobie, powrót do pełni łask. No. Nie ma granic powstania dla człowieka, który się nawraca. Ale warunek konieczny. Nawrócić się. To samo mam spostrzeżenie. Oczywiście ktoś powie, że to jest niefachowe, że tak nie wolno mówić, ale ja mówię, że moim spostrzeżeniem 40 lat pracy z ludźmi jest to, że ci, którzy walczą z nałogiem i jednocześnie się nawrócą, to wygrywają. A ci, którzy robią to własnymi siłami, wstają, padają, wstają, padają, wstają, padają. No takie mam doświadczenie. Więc mam nie tylko piękne wizje, ale mam również wizję konkretnej naprawy. Oczywiście to nie to, że ja się przytulę do Pana Boga i On za mnie naprawi wszystko. Nie. Ja mam podjąć uczciwy trud, robić wszystko, co w mojej mocy, ale wiedzieć, że tak naprawdę ta moja moc nie wystarczy. Czyli tak. Potrzebna jest pokora w powstawaniu.
Chciałem, drodzy radiosłuchacze, wyjaśnić, że audycje od połowy marca są przeprowadzane zdalnie, to znaczy w studio siedzę sam, a goście są w różnych miejscowościach Polski i nie tylko. I w związku z tym, że nie mamy bezpośredniego kontaktu ze sobą, prowadzący z gościem, no muszę dawać komunikaty, jak innej możliwości nie ma, to na antenie, co nie jest popędzaniem prelegenta, że czeka następny telefon, tylko po prostu informacja, że mamy kolejny telefon, żeby sobie tak rozłożył swoją wypowiedź, żeby również słuchacza w odpowiednim czasie dopuścić do głosu. Także nie jest to poganianie, tylko no, smutna konsekwencja rozdzielenia nas, że nie mamy bezpośredniego kontaktu. Słuchamy Radio Maryja. Halo?
Halo, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kogo witamy?
Mówi Krystyna z Małopolski.
Witamy panią Krystynę.
Ja właśnie słuchałam w tej chwili dokładnie wszystko, co pan Jacek powiedział i to właśnie można powiedzieć, że tyczy się to również wszystkiego tego, co ja właśnie dzwonię w tej sprawie. Też to się mnie tyczy, ale ja mam taki problem właśnie, dzwonię w sprawie prawa do kontaktów. Moja córka wyszła za mąż za Brytyjczyka, urodziła trójkę dzieci i cały czas to małżeństwo ja uważałam, że było bardzo dobre. Zięć, uważałam go za najlepszego zięcia na świecie. Nasze kontakty były po prostu, no można powiedzieć, bardzo dobre. My z mężem odwiedzaliśmy ich w Anglii kilka razy do roku. Oni przyjeżdżali na wakacje do Polski. Dzieci są ochrzczone. Ja dopilnowałam, że dzieci były chrzczone u nas, w naszej parafii, żeby był potem kiedyś łatwo o metrykę chrztu. I wszystko było dobrze, aż najstarszy wnuk miał 8 lat, to było 3 lata temu. Ja byłam tam w Anglii i podczas mojej obecności, pod nieobecność mojej córki, ja tam wtedy byłam i dzieci jadły kolację razem z tatą i ja, raczej to ich tata. I po kolacji zięć pobił wnuka mojego najstarszego, 8-letniego. Ja tego nie widziałam, ale to słyszałam. Z powodu bariery językowej ja nie zareagowałam w ogóle. Po prostu dziecko, wyszłam po tym już po czasie, jak dziecko tam płakało u góry. Wyszłam, żeby pomóc się mu wykąpać i położyć spać. I przy paciorku wieczornym wnuk mi zdradził, że bywały jeszcze gorsze sytuacje, że tatuś mu coś jeszcze okrutniejszego zrobił kiedyś wcześniej. I ja się go tylko zapytałam, czy mówiłeś to mamusi. A wnuk powiedział mi, że mamusia mnie nie chce słuchać, bo mówi, że ja zmyślam. Więc ja nie reagowałam w ogóle jakoś tak gwałtownie. Na drugi dzień córką zostałyśmy same i ja jej zapytałam, czy takie zdarzenie, czy ona w ogóle, dlaczego nie słucha swojego syna, ponieważ kiedyś ktoś inny go wysłucha, jak ona go nie będzie słuchała. Córka zareagowała niesamowitą agresją na mnie. Powiedziała mi, że mam milczeć, że mi nie wolno w ogóle mówić nic kompletnie. I potem coraz bardziej... Przez kolejne dwa dni, kiedy tam jeszcze byłam, to córka agresją, nie wolno było mi nic mówić, zakaz mówienia w ogóle tematu. I potem wszystkie kolejne nasze kontakty zaczęły być agresywne z ich strony. Ona prawdopodobnie mężowi przekazała, że ja coś wiem, że coś... I zaczęła się ich takie nas izolowanie, coraz bardziej nas zaczęli izolować, aż dwa lata temu byli u nas tutaj w Polsce, byli niesamowicie agresywni. I mąż w końcu zwrócił uwagę, że tak nie może być, że musimy to wyjaśnić, tą sprawę, że jeżeli jest przemoc w rodzinie, to my powołamy psychologa biegłego tak prywatnie dla naszych informacji, że zbadam dziecko i czy dziecko wymyśla sobie, czy to jest prawda, ale żeby przestali oczerniać, że to babcia zmyśla. I z początku udawali przed nami, że wszystko jest okej, że się dogadaliśmy, że bo mąż w końcu im powiedział, że jeżeli oni nie uspokoją się albo i przestaną nas oczerniać i obrażać, albo przyjmą to, że zbadamy dziecko i wtedy się to wyjaśni. Ale oni w spokoju, że dobrze, wszystko dobrze będzie i po czym tak jak gdyby w pewną noc uciekli od nas i po dwóch tygodniach córka mi oznajmiła, że zrywają z nami kontakty, że dzieci nie chcą z nami w ogóle nas znać, bo my jesteśmy złymi dziadkami, jesteśmy niedobrymi dziadkami i od dwóch lat nie mam najmniejszego kontaktu z wnukami. Całkowicie córka mnie odizolowała, na przykład tak na Facebooku nie mam żadnej nawet możliwości zobaczenia jej, ponieważ jestem zablokowana we wszystkim, nie otwiera telefonów. I po prostu chodzi mi o ten kontakt, że ja córkę rozumiem, czekam, tak jak tu właśnie pan powiedział, jak ojciec na syna marnotrawnego właśnie. I dwa lata temu pomógł mi to wszystko przeżyć Pan Jezus, bo po prostu ja tym wezwaniem, Jezu, ty się tym zajmij, po prostu, bo mi się w tym dniu świat załamał, jak to usłyszałam, że już więcej wnuków nie zobaczę, że chyba, że kiedyś będą dorośli, to może sobie wtedy będą chcieli z nami kontakt. I Pan Jezus mi w tym pomaga, że przez te dwa lata ja jakoś dam radę żyć, zbliżyłam się bardzo do Boga. To też powiem, że to, co się wydarzyło, bardzo przybliżyło mnie i mojego męża do Boga, bo byliśmy wcześniej tacy, można powiedzieć, letni, a teraz staramy się być jak najbliżej Boga, ponieważ Pan Jezus nam pomaga w tym, że nie widzimy tych wnuków. I to jest dla nas tak okrutne, że dlatego ja proszę o poradę jakąś, jak ja mam żyć i czy jest nadzieja, że kiedyś te dzieci, bo tu jeszcze jest bariera językowa, ja się obawiam, że może wziąć, bo tu ewidentnie radziłam się psychologa, że mamy różne takie właśnie sygnały, że to jest ukrywanie przemocy w rodzinie. Bo prawdopodobnie zięć nie reaguje na swoją agresją, bo on jest dobrym człowiekiem, myśmy to mówili, że my wiemy, że on jest dobry, tylko on po prostu nie reaguje, nie panuje nad swoją agresją i to trzeba leczyć.
Dziękuję pani Krystyno.
Proszę właśnie o poradę, jak ja mam na przyszłość właśnie mieć nadzieję. Dziękuję bardzo. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Myślę, że trudna sprawa. Więc tutaj mamy relację, że tak powiem, jednej strony. Proszę się nie gniewać. Ale może być tak, że tata dał klapsa należnego, a babcia rozmuchała na przemoc, na maltretowanie i tak dalej. A może być tak, że rzeczywiście, tak jak pani mówi, jest, że jest przemoc. W takich sytuacjach córka dość naturalnie wypiera fakt, że mąż może być przemocowcem, prawda? I dlatego ta agresja się pojawiła, że pani zepsuła jej święty spokój, który miała, zganiając na syna, że syn fantazjuje, prawda? No to jest kwestia, my jesteśmy czuli na punkcie przemocy, tylko że trzeba uważać, żeby, co my nazywamy przemocą, prawda? Bo jeżeli ja kąpię dziecko i przytrzymam ręką nogi, bo fikało, mogło się skąpać w mydlinach i napić wody, więc przytrzymałem fikające nóżki, to ja użyłem przemocy, prawda? Użyłem przemocy, użyłem swojej siły, żeby dziecko nie fikało. Biorę syna pod pachę, niosę do spania, bo się rozbawił i nie chciał iść spać. Mówię, grzeczny synek idzie spać. Ja używam przemocy. Ale ta przemoc, oczywiście słowo przemoc jest tu niestosowne, przewagi fizycznej i ta przemoc, czy ta przewaga fizyczna jest uzasadniona. Dziecko wybiega na jedne, ja je siłą łapię, żeby nie wpadło pod samochód. Też używam w dzisiejszej nomenklaturze przemocy, prawda? Natomiast jeżeli dochodzi rzeczywiście do pobicia, takie, że są, są jakieś, nie wiem, rany, ślady, siniaki, krwawienia i tak dalej, no to tu nie wolno milczeć, prawda? I tutaj ja nie znam angielskiego prawa, ale pewnie jakieś zgłoszenie, nawet zaoczne, jest też możliwe do takich sytuacji, bo mogą po prostu dziecko w złości, myślę, ma taką przewagę siły nad dzieckiem, że może w złości nie panuje nad sobą zabić dziecko, prawda? Tutaj oczywiście jest do rozstrzygnięcia sprawa meritum, natomiast sprawa jest oczywista, jest pani bólem, no ten ból jest oczywisty, przepraszam, tak mówię, jest oczywisty, że ten ból jest i nie może go pani sama, że tak powiem, załatwić, prawda? Tego zlikwidować, tego może pani się modlić, może pani budować ważniejszą od relacji z wnukami, relację z własnym mężem, to ma być źródłem szczęścia. Ma pani zrobić wszystko, co w pani mocy, i mąż zresztą też, żeby odbudować dobre relacje, nie wiem, czy córka jest jedynym dzieckiem, czy jest jednym z dzieci, ale żeby podtrzymać dobre relacje ze wszystkimi dziećmi. Jeżeli te relacje się naprawią z córką, to oczywiście się automatycznie otworzy droga do wnuków. Więc wszystkie godziwe metody należy stosować, żeby szukać pojednania, prawda? A czy to jest, że tak powiem, ojciec używał jakiejś dramatycznej przemocy, czy to było autentyczne pobicie, to jest do rozstrzygnięcia. Jeżeli to by było regularne bicie, które zagraża zdrowiu czy nawet życiu dziecka, no to chyba jednak trzeba gdzieś to zgłosić, prawda? No w Polsce są te możliwości, są znane. Jakie w Anglii, nie wiem dokładnie. Myślę, że dość podobnie, bo to są rozwiązania europejskie. No. A tutaj się modlić. No nie może pani bezpośrednio spowodować, że córka zapragnie kontaktu z panią, ale modlić się za nią i za wnuków pani może, a mało może, powinna, prawda? Łącznie z tymi właśnie, jak ja to mówię, armatami modlitywnymi, nowenna pompejańska, czy nowenna do Matki Bożej rozwiązującej węzły, czy w końcu taka modlitwa bardzo ufna, na którą nie każdego stać, Jezu, ty się tym zajmij, prawda? Jeżeli pani nie ma w sobie nic do rzucenia, to się pani tym nie zadęcza. Pani, bo są dwie rzeczy, można się martwić i można się troszczyć. Więc zamartwianie się nie ma sensu. Jeżeli ja jestem w porządku, a dzieje się jakieś zło, ale nie ja, moje dziecko, to nie mam się zamartwiać. Ja mam się zatroszczyć, co ja mogę zrobić,
Martwianie się jest bezproduktywne i niszczące. A ja się troszczę, to jest konstruktywne. Ja się troszczę, co mogę zrobić, jaki sygnał wysłać w kierunku pojednawcy, w kierunku córki, w kierunku zięcia. O tym trzeba myśleć, a na pewno się modlić, prawda? Niestety, jak mówimy o relacjach dwóch osób, to nie jest w stanie tej relacji wygrać osoba pojedyncza. Tak jak relacji małżeńskiej. Nie może naprawić żona czy mąż. Choć może się do tego bardzo, bardzo przyczynić. I ma pani się przyczyniać do tego, by naprawić relację z córką. Na wszystkie możliwe, godziwe sposoby. Prawda? Ale ważniejsza jest relacja pani z Bogiem, ważniejsza jest relacja pani z mężem.
Dziękuję bardzo.
Należy w to inwestować i tym się cieszyć, prawda? A o tamto się troszczyć. Rozeznać, co mogłoby pomóc i troszczyć się, uczciwie się troszczyć.
Chwila muzyki. Radio Maryja 23:03. Kilka informacji. Zapraszam Państwa na kolejne audycje dla małżonków i rodziców. Za tydzień 26 stycznia. Temat dotyczący zdrowia. Naprotechnologia. Poszukiwanie przyczyn i skuteczne leczenie niepłodności. Naszymi gośćmi będą pracownicy Centrum Nowe Życie z Bydgoszczy, Jacek Skurczewski, ginekolog, położnik, naprotechnolog i instruktorki modelu Crichton, Karin Strans-Rambowicz i Agnieszka Remus 2 lutego. Temat nie ma świąt bez postnego przygotowania. Państwo Boroniowie Piotr i Anna będą naszymi gośćmi. 9 lutego piękno i godność kobiecego stroju i zasady dress code'u. Marzena Jagielska i Ewelina Chełstowska będą naszymi gośćmi. I odbieramy kolejne telefony. Przypominam dzisiaj temat źródła szczęścia dziadków, a naszym gościem jest pan Jacek Pulikowski. Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, jest, kogo witamy?
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tu mówi Danuta z południowej Polski. Ja to odnośnie właściwie pierwszej części audycji. Bardzo proszę mi odpowiedzieć. W mojej rodzinie jest taka sytuacja, że moja córka rozeszła się z mężem. Żyje w konkubinacie. Ja tego związku nie akceptuję. Z córką mam kontakty rzadkie, ale mam. Nieraz do mnie przyjeżdża, ale tej drugiej osoby nigdy nie zapraszam i nie życzę sobie, żeby do mnie przyjeżdżała. Czy ja dobrze postępuję?
To jest pytanie, tak? Pani Danuto, dziękuję.
No, w moim najgłębszym przekonaniu tak. W moim najgłębszym przekonaniu tak. Nie wiem, czy co się dzieje z mężem córki, bo on jest nadal pani zięciem, prawda? Czy on też wszedł w jakiś nowy związek? W każdym razie, no, nie wolno nam akceptować życia w grzechu naszych dzieci. Jeżeli kochamy nasze dzieci, a one wchodzą na drogę, no, przepraszam, ku zatraceniu, tak? To akceptowanie, czy udawanie, że wszystko jest okej, powoduje, że ja nie sprowadzam swojego dziecka z drogi do potępienia, czyli nie kocham go tak naprawdę, bo nie troszczę się o jego dobro. Oczywiście tu już jest ten konkubinat, nie wiem, czy są dzieci, czy nie, bo ona w końcu może odejść od tego konkubenta, tak, czy konkubena, ale to też można się o to modlić, można o to rozmawiać. Mówię, to ta sytuacja, bo też coś jest z zdjęciem, czy tam gdzieś dzieci się pojawiły w tym nowym związku. Bo oczywiście dla dzieci pani będzie babcią, ale trudno w pełni akceptować tamtego pana, prawda? Ta sytuacja, no, być może jest odwracalna, nie wiem. Widziałem sytuację, że małżonkowie mogą opisać taką sytuację, która się wydaje karkołomna, ale ona jest z życia wzięta. Mało wierzący ludzie pobrali się w kościele, no bo babcia chciała, no to się pobrali. Nie mieli dzieci, rozeszli się. Ona się związała z jakimś mężczyzną, miała z nim 3 dzieci. On się związał z jakąś kobietą, miał 1 dziecko. Potem się ona nawróciła i szukała dróg rozwiązania tego całego problemu. I w końcu, to już oczywiście długa opowieść, w końcu wyszło na to, że ona wróciła do swojego męża. Sakramentalnego, bo mieli sakramentalne małżeństwo. Prawda? I teraz i oni w tej chwili mają 3 dzieci z jej związku nielegalnego, cudzołożnego, no to co dużo mówić, z jego związku cudzołożnego, bo byli sakramentalne małżeństwo cały czas, i 5 dziecko mają swoje. I oni teraz potrafią stanąć przed grupą kilkuset ludzi i powiedzieć, że oczywiście życie sobie skomplikowali. I nadal mają, ponoszą tego różne trudne owoce. Ale są szczęśliwi, są na prostej drodze do szczęścia i wiedzą, jak mają żyć, prawda? Mhm. Więc nawet tak karkomna sytuacja może się zdarzyć, ale u podstaw było co? Nawrócenie tej kobiety. Czyli tak naprawdę modlić się o nawrócenie córki. I to jest jedyne, co pani na pewno musi robić. Modlić się o nawrócenie córki, żeby przestała żyć w tym związku. I jak sytuacja jest taka, że tam są dzieci, no na dobro dzieci powinna pozostać, no to jest jeszcze następna droga powrotu do łask. Przestać cudzołożyć, tak? Ten Paweł II w akceptacji familiarii w Kostorce podaje. Powrócić do czystości, żyć jak brat z siostrą i wówczas, no, dla dobra dzieci, oni zostają razem, są rodzicami tych dzieci, to jest niepodważalne, ale nie cudzołożą, mogą powrócić do kościoła, mogą powrócić do łask sakramentalnych. Tak? Mhm. Więc i takie sytuacje, takie powiedzmy, ukazywać tylko takie możliwości, ale też modlić się po prostu, żeby się córka nawróciła. Najlepiej by wróciła do sakramentalnego męża, prawda?
Tak.
Ale zrywać z nią kontaktu nie, ponieważ tracimy możliwość że ona się nawróci, że wpłyniemy na jej nawrócenie. Proszę jeden przykład, się piosenkę podam, gdzie matka samotnie wychowywała syna, syn dorosły zaczął zarabiać, wyprowadził się z domu i zamieszkał na kocią łapę z jakąś kobietą, prawda? Bez ślubu. Matka błagała, prosiła, nic nie pomagało, jestem dorosły, moje życie, mam prawo decydować. I kiedyś przyjechał z tą swoją konkubiną, przyjechał do mamy, odwiedził, mama ich przyjęła, poczęstowała kolację i temu nie. Porozmawiali trochę dłużej, komunikacja miejska odjechała, no i teraz problem, no to czy oni mogą przenocować? No, oczywiście, że możecie przenocować, dom duży, ale w osobnych pokojach. A ten związek już trwał, już mieszkali ze sobą 5 lat. Syn się w pierwszej chwili oburza, mama powiedział, nie, to jest mój dom, ja mam prawo bronić przed cudzołóstwem mojego syna w moim domu. Mam prawo nie pozwolić wam spać razem. W tym domu. Nie mogę wam zabronić żyć tam gdzieś na kocioł apali. Czy wam mam prawo? Spali jedną noc w osobnych pokojach, no i okazało się, że chłopak szybko się oświadczył, się pobrali. Dotknęło go. Mama kochająca sprawiła synowi ból. Tak. Może nawet wstyd przed tą kobietą. Tak. Ale zaowocowo liczy się nie to, nie chwilowa przykrość, tylko liczy się dobro. I dlatego mamy zachowywać kontakt z dziećmi, które błądzą i mamy próbować wprowadzić je na dobrą drogę. Krótko mówiąc, żeby się nawróciły, bo to jest podstawa wszystkiego. Jeżeli się nawrócą, to rozwiązanie zawsze się znajdzie.
Mm-hmm. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi słuchaczka stała ze Śląska.
Pani imię?
Ilona.
Witamy panią Ilono i słuchamy.
No właśnie, nie wiem jak to powiedzieć, bo też tak, no przede wszystkim jestem żoną, matką, mam czwórkę dzieci, ale jest różnica tych dzieci, różnica jest najstarszego 26, drugie dziecko ma 24, trzecie dziecko ma 22 i teraz taka też sytuacja, też niedawno urodziłam dziecko 5-miesięczne, no i jakby to powiedzieć, no uczestniczę codziennie właściwie w Eucharystii, bo mąż ma swoją działalność, tak zdecydował i nie mogę mu krzyżować tych planów, chociaż długo nie chciałam, bo wiedziałam, czym to grozi, że będzie długo w pracy i w ogóle teraz tym bardziej dziecko zdępkuje. Tak chciałabym męża mieć większość przy siebie, no ale wiem, że to jest niemożliwe. Cieszę się z każdej minuty, bo tak kocha tą córeczkę, że to jest aż nie do pomyślenia, nie? I właśnie tu jest to jest, jakby to powiedzieć, tu kontra młodzież, tu to poglądy, tu noworodek mały. No trudno mi tak jest właśnie i chciałam pana doktora Pulikowskiego zapytać, ja w ogóle walczę przede wszystkim o spokój, o miłość w rodzinie, ale powiem prawdę, już czasami jestem tak wyczerpana tym wszystkim, tymi uwagami młodzieży. Mama, teraz są inne czasy. Mamo, to ty jesteś staroświecka. Mamo, to ja jestem zagorzały pisowiec i zagorzały słuchaczka Radia Maryja. Ciągle mam włączony. Mam córeczkę też przy sobie. Ale jak wracają ci moi chłopcy z pracy, to czasami, prawdę powiedziawszy, już nie wytrzymuję tego, bo nerwy mi czasami puszczą, że jak to dzieci? Przecież tak nie można, bo mam córkę, bliźniaczkę, prawdę powiedziawszy, aż mi się chce płakać. A ona jest całkiem inny typ człowieka. To jest kobieta, jakby to powiedzieć, nie chcę jej obrażać, ale po rozwodzie i no wybrała życie takie, no takie luzackie, no jakby to powiedzieć. No i jestem bardziej chrzestną, no i szwagier tak samo, szwagier od męża właśnie, brat też jest chrzestnym, też jest takim alkoholikiem i tak mi jest ciężko czasami. Ja walczę, wygrałam bitwę. Dzieci moje nie piją, pracują ciężko, naprawdę ciężko pracują moi chłopcy. Ale czasami już nie wytrzymuję, panie Polikowski, już naprawdę jestem tak na... Tak, może to jest depresja i poporodowa, bo naprawdę ciężko jest, naprawdę, tym młodym, ja rozumiem, bo ciągle ten internet, ciągle to włączenie, to ja mówię, nawet mąż powiedział, dzieci, nie wierzcie wszystko, co w tym internecie piszą, takie głupoty na ten PiS, na te Radio Maryja. Ale ja mówię, dzieci, spójrzcie to w ten sposób, że ja to tak odbieram. Ja jestem matką, ja po prostu nie chcę, żebyście na złą drogę weszli. Ja nie chcę waszego buby, ja chcę dobra, a tu nikomu przykładu. I tak Bogu dziękuję, panie Polikowski, że znajduję jeszcze ten czas, że ta córka mi się zajmie tym dzieckiem, bo ona jest chrzestną też. I że znajduję czas, żeby wyjść do kościoła rano na ósmą. Staram się właściwie każdego dnia. To mi daje ta siła, ta Eucharystia, różaniec, koronka z mężem. To jest podstawa życia w małżeństwie. Wobec tego naprawdę nie można naprawdę z każdej strony tak. Ze strony dzieci, młodzieży przede wszystkim i ze strony najbliższego otoczenia.
Pani...
No, to wszystko, no, tyle chciałam się wyżalić i bardzo dziękuję za to. Jestem poruszona tym wygłoszeniem od pana doktora Polikowskiego.
Tak. No, dziękujemy. Dziękujemy pani Ilono za pani głos i współczujemy.
Pani Ilono, dwie rzeczy mi się nasuwają. Jedną pani już robi i w tym trwać. W wszystkich trudnych sytuacjach przybliżać się do Pana Boga. Sakramenty często, msza święta, jak tylko to jest możliwe. Tu już pani powiedziała, że w to pani weszła i dzięki temu pani sił wystarczy. Choćby było tak na granicy, to Pan Bóg nie daje krzyżów, które są nie do udźwignięcia. Natomiast druga rzecz, bardzo praktyczna, która mi się nasuwa. Niestety dość często się z tym spotykam. Nieobecność męża w domu przy dzieciach powoduje, że te dzieci się gubią. I teraz pani męża nie przekona do tego, ale może pani w pośredni sposób mu pomóc, bo co jest problemem dla mężczyzny? My mamy talenty do obróbki materii, do firmy, do przebudowywania świata, do walki z żywiołami. To nam idzie dobrze i tu mamy satysfakcję, jak nam idzie dobrze. Tylko to jest na poziomie psychicznym, zadowolenie, radość, ale to nie jest szczęście. I to jest zadaniem kobiety, to jest straszne, co teraz mówię, no ale tak to jest. Pan Bóg powołał kobietę jako pomoc potrzebną mężczyźnie. Po co? Żeby nauczyła go kochać, żeby nauczyła go przekładać ludzi ponad materię. Bardzo wielu mężów tego nie umie. I dopiero trzeba przebudować myślenie męża, żeby zobaczył, że najważniejsze dla niego samego, dla jego szczęścia, jest relacja z żoną, jest relacja z synami, jest relacja z dziećmi w ogóle, prawda? Czasem z wnukami. I jak on to zrozumie, to on może przebudować swoje życie. I teraz jak to zrobić? Bo tak jak powiedziałem, pani mu tego nie wytłumaczy. Ale niech pani podejmie taką próbę i dwa albo nawet więcej filmów pani podyktuje. Nie jestem reżyserem ani dystrybutorem tych filmów, więc to nie jest reklama. Jak pani ma coś do pisania, to namawiam, żeby zapisać. Pierwszy to jest ognioodporny. Ognioodporny to jest amerykański film. Wszystkie są amerykańskie. To jest o naprawie relacji między mężem i żoną. Bo bardzo wielu przyzwoitych mężczyzn ciężko pracuje, daje pieniądze na życie, natomiast nie rozumie tego, że ma budować relacje miłości z żoną. On pracuje, to znaczy, że jest w porządku, prawda? I teraz następny film, Odważni, to jest bardzo ważny dla męża. O wadze relacji ojca z dziećmi. Tak naprawdę dzieci gubią się w życiu, w świecie wartości wtedy, kiedy nie mają dobrej relacji z przyzwoitym ojcem. Nie wystarczy, że ojciec jest przyzwoity, jeszcze musi budować relacje z dziećmi. A nam mężczyznom to idzie słabo, dlatego pomoc potrzebna, kobieta nam powinna w tym pomagać. To jest nasz wspólny interes. Następny film może jeszcze napiszemy sobie Boska Interwencja. To jest o tym, że tak naprawdę jak się zwrócimy do Pana Boga, to wszystkie problemy się rozwiązują. I może jeszcze No może chociaż te, bo ja już nie chcę tej całej litanii filmów wypisywać, ale te filmy, jak mąż obejrzy, to jest duża szansa, że on inaczej spojrzy na swoją rolę, to jakaś refleksja przyjdzie. Bo bardzo wielu mężczyzn uważa, że jestem w porządku, bo ciężko pracuję, zarabiam na życie. Okej, okay, koniec, prawda?
Słuchamy
rady. To nie jest źródło szczęścia. To jest, mężczyźni mylą zadanie życiowe, bo zadaniem mężczyzny jest zbudować dom, utrzymać rodzinę, obronić przed napastnikiem. To jest jego zadanie, ale nie cel życia. Celem jest relacja miłości. I wielu mężczyzn przez całe życie do tego nie dochodzi. Są nieszczęśliwi, ich żony są nieszczęśliwe, potem dzieci się gubią, odchodzą od świata wartości domu rodzinnego. Zwykła prosta konsekwencja. Tam nie ma dużo badań i faktycznie no wszystko na to wskazuje, że tak to jest. Dobra więź, czyli powrócić do więzi męża z synami i wtedy ci synowie, korzystając z autorytetu ojca odbudowanego, pójdą jego śladami. To jest jedyny sposób na uratowanie, ale przede wszystkim uratowanie relacji z panią. To nie to, że zarabia, to nie to, że pani też obsługuje tych ileś dzieciaków i tak dalej, ale relacja miłości, bo to jest źródło szczęścia. I tego najbardziej nieraz małżeństwom brakuje. I potem uciekają od ciebie, bo znajdują jakieś emocje w kontaktach z innymi osobami i myślą, że to jest szczęście. A to jest tylko chwilowe. I znowu się gubią i znowu szukają czegoś nowego, a tak naprawdę nie wiedzą, o co w życiu chodzi. W życiu chodzi o miłość, o relację miłości. Tak. Ale zadaniem kobiety jest, żeby tego nauczyć.
Dziękuję. Jeszcze odbieramy jeden telefon, ale proszę o krótką wypowiedź, bo mamy niecałe 10 minut do końca audycji. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony. Jezus Maria, zawsze Cię witam.
Teraz i zawsze.
Łukasz, okolice Krakowa.
Witamy.
Witam pana lekarza prowadzącego i oczywiście pana doktora Polikowskiego. Bardzo mi miło. No ja chciałem króciutko właśnie w kontekście tego tematu, który jest tutaj główny, czyli szczęścia dziadków, powiedzieć o swoich rodzicach, którzy myślę, że są spełnieni jako rodzice, jako dziadkowie. Tak na koniec taki optymistyczny głos, bo dosyć takich dużo telefonów właśnie z różnymi trudnymi sprawami. Znaczy absolutnie się nie czuję tutaj gdzieś zobowiązany do tego, żeby kogokolwiek, czymkolwiek pouczać, tylko chciałem powiedzieć o tym, jak to właśnie u nas w rodzinie wyglądało. Ja pochodzę z rodziny, gdzie rodzice mieli nas czwórkę, mają nas czwórkę. No i wszyscy jesteśmy w pełnych związkach. No i moi rodzice doczekali się, ostatnio nam się piąte dzieciątko urodziło, więc doczekali się, dzięki Bogu, 14 wnuka, co też jest dla nich bardzo miłe i widzę go, niech się tym cieszą, jaki to jest dla nich, jaka to jest dla nich radość. Dla nas oczywiście również, że nas wychowali w takich trudnych czasach, kiedy też po prostu było ciężko. Ale myślę, że najważniejsze to, że ja zawsze będę miał taką po prostu w świadomości taki wygląd, taki właśnie taką sytuację, kiedy widzę swojego tatę właśnie rozmudlonego na kolanach, kiedy widzę, że ta jego relacja z Panem Bogiem była do tego stopnia mocna, że on nam właśnie tym całą miłość tak jakby przekazał i my jesteśmy w stanie teraz przekazać też to dalej. Przepraszam, że troszkę wzruszyłem, bo to jest dla mnie bardzo właśnie takie ważne, że są ojcowie kochający. Ja mogę powiedzieć, że mój tata jest naprawdę bardzo kochającym człowiekiem. My to na każdym kroku odbieramy i myślę, że też jesteśmy w stanie przekazywać to potem dalej naszym dzieciom. Szczęść Boże, wszystkiego dobrego.
Szczęść Boże, panie Łukaszu.
Bardzo, bardzo dziękuję za ten głos, bo faktycznie należy się jakieś optymistyczne zakończenie. I to, co pan powiedział, jedno słowo, tato na kolanach. Dla dziecka małego tato jest wszechpotężny. Jeżeli tato klęka przed krzyżem, to do końca życia temu dziecku nikt nie powie, że Boga nie ma. Bo tato by nie klękał przed kimś, kogo nie ma. Koniec, kropka. Tak? I to jest tajemnica. To ja to próbowałem wcześniej też mówić. Jeżeli rodzice mają piękną relację z Bogiem i piękną relację między sobą, to wychowają szczęśliwe dzieci, będą się cieszyć do końca szczęściem tych dzieci, potem szczęściem wnuków, a jak dobrze pójdzie, to jeszcze prawnuków doczekają. A jeżeli rodzina odejdzie od Bożych przykazań, to się zaczyna lawina nieszczęść. I rozwody, i te wszystkie sytuacje, które tu były przywoływane, są wynikiem odejścia od planu Pana Boga. Prawda? Tak czy inaczej, my tam nie znamy tych wszystkich kuluarów, tych wszystkich spraw, ale generalnie jak się trzymamy Pana Boga, trzymamy się Jego przykazań, trzymamy się zasad, które Chrystus wprowadził do relacji, no to na to jesteśmy nieustającym szczęściem, szczęściu żyjemy, idącym z pokolenia. Tak to Pan Bóg dla człowieka wymyślił. No a my to niestety patrzymy, odchodząc, będąc mądrzejsi od Niego. Prawda? Bo my lepiej wiemy, że cudzołóstwo w naszym wypadku przyniesie nam szczęście i mieszkamy razem przed ślubem. A potem się okazuje, że skutki są tragiczne, bo to już wielokrotnie się z tym spotykałem. Prawda? Także ten optymistyczny akcent. Jeżeli rodzice się kochają, jeżeli kochają swoje dzieci, twoje relacje miłości, nawet po wyjściu dzieci z domu, to się doczekają kochanych wnuków, będzie jedna wielka, ja to nazywam, lawina szczęścia i w życiu, na którą się ciężko zapracowali. Także tego szczęścia wszystkim życzę. Tym, którzy są w tych takich szczęśliwych relacjach miłości, żeby to podtrzymywać i rozwijać, a ci, którzy mają połamane relacje, żeby uwierzyli, że jeżeli przybliżą się do Pana Boga, to te relacje zaczną się naprawiać. Nie wiem jak, ale jakoś na pewno będą coraz lepsze. I tego wszystkim życzę. Bo wówczas szczęścia, jeżeli racji miłości będzie więcej w naszym życiu, to będzie więcej szczęścia w naszym życiu, bo z miłości płynie szczęście.
I tak, mamy jeszcze 5 minut, także prosiłbym jeszcze o kilka, że tak powiem, słów na podsumowanie tej audycji Źródła Szczęścia Dziadków.
No więc ja już właściwie przedtem zgadałem, ale mogę jeszcze coś dopowiedzieć, tak? Mogę to w pewnym sensie nawet przypomnieć. Źródłem szczęścia dla każdego człowieka, jedynym źródłem szczęścia jest miłość. Przy czym miłość nie tak, jak świat nam to podaje, tylko miłość prawdziwa. To przypomnę powtarzane przez Jana Pawła II zdanie: człowiek w pełni nie może odnaleźć siebie inaczej, jak tylko przez bezinteresowny dar siebie samego. Człowiek nie może odnaleźć siebie na innej drodze, nie może być sobą, nie może być szczęśliwy, jak tylko przez miłość rozdana jako dar siebie. Nam mężczyznom często brakuje. Wchodzimy w małżeństwo, ale nie podjęliśmy decyzji, że ja wchodzę w małżeństwo po to, żeby służyć małżeństwu. Miłość jest służbą. Żona wchodzi w małżeństwo po to, żeby służyć małżeństwu, a nie żeby się urządzić, prawda? I walczyć o władzę. Jeżeli tak rozumiemy miłość, jest to służba, zdecydowaliśmy się na to, jesteśmy dojrzali, panujemy nad sobą, chcemy sobie ofiarować, to wtedy jest otwarta droga do pełni szczęścia. Tylko nie bądźmy zbyt zadufani w sobie, niepokorni, że my własnymi siłami damy radę. Małżeństwo jest nie do przerobienia ludzkimi siłami. Pokazują to małżeństwa niewierzących, prawda? I tych, którzy odchodzą od Boga. Więc małżeństwo Pan Bóg ustalił, że dwa rodzaje miłości potrzebują łaski specjalnej od Niego, pomocy odgórnej, jak to czasem mówię. Jest miłość małżeńska i miłość kapłańska. Jeżeli małżeństwo będzie trzymać się Pana Boga, będzie trzymać dobrą więź z Panem Bogiem, to wszystkie trudności małżeńskie, które będą w życiu, oczywiście, że będą, pokonają. Jeżeli kapłan będzie przede wszystkim szukał szczęścia w relacji z Bogiem, to wtedy on będzie skuteczny i będzie skuteczny ludzi przyciągnął do Boga. Jeżeli rzuci się w wiele działań dla ludzi i zaniedba relacje z Bogiem, to straci moc. I bardzo szybko się sfrustruje i bardzo szybko będzie cierpiał z powodu wybranego powołania. Prawda? Więc kluczem do szczęścia jest miłość, rozumiana jako dar siebie, a miłość małżeńska i miłość kapłańska wymagają wprost sakramentalnego wsparcia i do tego mamy sakrament małżeństwa i do tego mamy sakrament kapłaństwa, bo po ludzku jest to za trudne. I dzisiaj w świecie, który odchodzi od Boga, się o tym naocznie przekonujemy, że ci, którzy odeszli od Boga, masowo się rozwodzą, prawda? Potem te dzieci się rozwodzą, to idzie znowu przez pokolenia taka lawina niszcząca, prawda? Odejście od Boga i zniszczenie rodziny. To taki jest zamysł złego ducha, żeby zniszczyć rodzinę. Jan Paweł II mówi, przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Tak, ale przyszłość rodziny idzie przez przyszłość jakości małżeństwa, przez przyszłość relacji miłości między mężem i żoną, bo od tego się wszystko zaczyna. I to jest to pierwsze źródło
sensa w relacjach międzyludzkich, relacja między mężem i żoną. Powszechnie najwięcej ludzi chodzi w małżeństwo. Jeżeli ta relacja będzie niezniszczona, to za tym pójdzie szczęście i będą szczęśliwe dzieci, i szczęśliwe wnuki, a w efekcie potem my jako dziadkowie też będziemy szczęśliwi. I tego wszystkim życzę. Nie tylko z okazji Dnia Babci, czy Dnia Dziadka, tylko w ogóle życzę wszystkim ludziom, żeby odnajdowali drogi do swojego szczęścia, nie przez szukanie przyjemności, nie przez zdobywanie pieniędzy, czy robienie karier, tylko przez budowanie relacji miłości, w którym zawsze ja staję w pozycji sługi. Ten drugi jest ważniejszy ode mnie. Jak do takiej pokory dojdziemy, to przed nami jest otwarta droga do pełni szczęścia na ziemi, a potem płynnie sobie tak tup-tup pójdziemy na drugą stronę do szczęścia w niebie, czego Państwu i sobie życzę. Amen.
Dziękuję bardzo. Naszym gościem jest Jacek Pulikowski. Bardzo dziękuję. Tutaj słuchacz Marek pyta się o podanie tytułów filmów, więc powtarzam, filmy Ognioodporni i Boska Interwencja. To oczywiście...
Ognioodporny. Angielski tytuł. Mm-hmm. Odporny i odważni.
Jak? Raz jeszcze.
Odważni, to był drugi film, to było ojcowskie.
Aha.
I trzeci, Boska Interwencja, o tym, że jak się powierzy to, że Panu Bogu, to inaczej leci.
To już tutaj wpisuję na tą stronę internetową naszą audycję dla małżonków, te uzupełnienia.
Jak kogoś interesuje jeszcze problem pojednania, przebaczenia, to jest bardzo ważny i potrzebny problem, to jest taki film Największy Dar. Właśnie o pojednaniu. Mm-hmm. Największy Dar. To Rafael wprowadził do Polski. Tylko angielski film, amerykański.
Dziękuję bardzo, Jacku, za kolejną audycję, kolejne nasze spotkanie. Dziękuję słuchaczom za wszystkie telefony. Przepraszam za pewne niedogodności spowodowane brakiem możliwości bezpośredniego kontaktu między nami. Dziękuję również panu Przemysławowi za realizację audycji i do kolejnego wtorku żegna się z państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.